to jest przerażające. Po prostu ja nie mogłem tego przeżyć po prostu. Że wracając z tego frontu, znowu jadę przez to Izium, bo jak jechaliśmy na front tam, to też przez nie przejeżdżaliśmy i po raz drugi jak przez nie przejeżdżałem, to ja byłem zdruzgotany widząc to, że to jest takie samo miasto, w jakim ja żyłem. Mhm. I ja nie chcę mieć tego tutaj w Polsce. Ja chcę zrobić wszystko, żeby ta wojna nie doszła do mojego domu. Nic nie widzisz i teraz nie wiesz, kto do ciebie podchodzi okopiem. Czy to przeciwnik idzie, czy kumpel, wiesz, z jednostki podchodzi do ciebie i tak, a słyszysz, wiesz, gdzieś tam po błocie ktoś idzie do ciebie. I był taki jeden żołnierz, który mówił wprost, ja strzelam do wszystkich, po prostu w nocy. To był spoko gość, który jeszcze tam na poprzedniej rotacji na okopach poprowadził sam szturm na okopy przeciwnika, więc to nie był jakiś tam, wiesz, tchórz, nie? Facet sam poprowadził ze swoją grupą szturm na okopy przeciwnika i zdobył je. Więc tak naprawdę to tylko pewne sytuacje, okazje tworzą z nas tchórzy albo, wiesz, gości, którzy jednak idą do walki. Powiem po prostu brutalnie, nie? Jeżeli dalej będziemy się tak szkolić w armii, tak jak do tej pory się szkoliliśmy przez te 9 lat, jak ja byłem w armii, to przegramy tą wojnę. Po prostu ją przegramy. Z mojej perspektywy, tego starszego szeregowego, który był w armii i takie szkolenie, jak ja otrzymałem w armii, po prostu pchamy się w objęcia śmierci. Ja, mając tylko to wyszkolenie, które dostałem w armii, gdybym sam się nie szkolił w organizacjach proobronnych, nie żyłbym dzisiaj na froncie, gdybym musiał walczyć na froncie. Po prostu nie miałbym żadnych umiejętności.
Siemanko, jako że zainteresowanie Cambly było całkiem spore, wracamy do Was z kolejną promocją. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7 i teraz najważniejsze, pracujecie z native speakerami. Native speakerzy to osoby mówiące od dziecka w języku angielskim. Od takich osób po prostu chłonie się angielski. Uczysz się dużo szybciej i dużo sprawniej. Żeby skorzystać z promocji, dostajecie kod 40PGP. Macie 15 minut do wykorzystania w aplikacji Cambly. Jeśli Wam się spodoba, dostajecie 40% zniżki na plan 3-miesięczny. Oferta na plan 3-miesięczny kończy się z końcem lutego, więc musicie się pośpieszyć. Wszystkie linki do Cambly znajdziecie w opisie tego podcastu. To tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Borys Romanko. Cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Zawodowo obecnie zajmuję się prowadzeniem klubu strzeleckiego razem z moim wspólnikiem, którego serdecznie pozdrawiam. Cześć. prowadzimy strzelnice, szkolenia strzeleckie. To jest jakby taki mój zawód. No, a z racji mojej narodowości i wyszkolenia oraz przygotowania, które wcześniej gdzieś tam zdobyłem, no jeżdżę ostatnio na Ukrainę bardzo często i pomagam tam w różnych kwestiach, szczególnie w tych kwestiach takich wojskowych, powiedzmy.
To znaczy, możesz to rozwinąć?
No, zajmowałem się szkoleniem na Ukrainie, żołnierzy ukraińskich, dostarczaniem sprzętu dla wojskowych, jakąś tam komunikacją między tutaj różnymi firmami wojskowymi a na Ukrainie. Oraz ostatnio też dronami. To jest taki temat, który ostatnio wszedł mocno na tapetę, że tak powiem. I w to się mocno wkręciłem. Chcę iść w tym kierunku.
Mhm. Mówiłeś właśnie, że zrobiłeś jakieś szkolenie dronowe, ale nie do końca dronowe. Więc jak już zacząłeś tak o tym mówić, to myślę, że możemy kontynuować.
Tak, to było szkolenie w takiej organizacji Victory Drones. Jedna z organizacji, które przygotowują ludzi do latania na froncie. I teraz to jakby nie było tylko szkolenie o samym lataniu na froncie, bardziej było to szkolenie w ogóle z używania nowoczesnych technologii w takich działaniach wojennych, powiedzmy. I już abstrahując od samego latania dronem, tam było też wykorzystywanie takich programów do wspomagania pola walki, jak na przykład ta ukraińska kropywa, Milczat, Atak i tam różne inne.
O jakich technologiach mówimy?
Starlink, tablety, smartfony, co nie jest takie oczywiste na polu walki wcale. No i telefony satelitarne, łączność, cyberbezpieczeństwo, tego typu tematy, tak?
Mhm. Tam Starlink cały czas działa, czyli nie było żadnego odłączenia, bo coś tam czytałem, że Elon coś narzekał, że chciałby odłączyć tego Starlinka albo chciałby przestać wspierać?
Nie, absolutnie wszyscy żołnierze, których spotkałem, płacą za swoje Starlinki abonament. Także jakaś ściema.
Okej, okay, dobra. Czyli szkoliłeś się z dronów, z obsługi tabletów, smartfonów i jakie jest jakby główne przeznaczenie takiego kursu? Czego starałeś się nauczyć?
Przede wszystkim kurs jest bardzo długi, jeżeli chodzi o tą wersję online. Tam jest 100 godzin obowiązkowego materiału do przerobienia, plus 200 godzin materiałów dodatkowych, wideo, testy do wypełnienia i tak dalej. I jakby raz zaliczony kurs wcale nie oznacza, że już masz go do końca, bo musisz go odnawiać ze względu na to, że cały czas dochodzą nowe materiały. No bo przeciwnik też się uczy, przeciwnik też oczywiście się rozwija. I oni na podstawie tego, wiesz, jak wygląda ta praktyka lotów na froncie, używania różnych tych urządzeń i tak dalej, jakby dodają materiałów często tych obowiązkowych do zaliczenia. Więc jeżeli raz uzyskałeś certyfikat, prawdopodobnie będziesz musiał go raz na jakiś czas odnawiać. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ większość tych fundacji, która dostarcza sprzęt do pododdziałów na wojnie, w obecnej sytuacji nie dostarczy ci sprzętu, szczególnie takiego jak jakieś drogie drony albo jakieś tam tablety czy coś tego typu, co no, czasem się po prostu traci, jeżeli nie masz tego certyfikatu. Więc musisz odnawiać ten kurs, jeżeli dochodzą jakieś nowe materiały, żeby zwyczajnie móc się pochwalić. Dzień dobry, ja chciałbym nowego drona, no bo straciłem ostatniego gdzieś tam w trakcie lotu na polu walki i chciałbym nowego. Więc musisz mieć ten certyfikat.
Wiadomo, co ile trzeba go odnawiać?
W zależności jak te materiały dochodzą. Na przykład teraz ostatnio doszły nowe materiały pod tytułem loty na przykład w zimie. Tak? Używanie w ogóle sprzętu w zimie, gospodarkę energią, zarządzanie energią w zimie, no bo po prostu zima sprawia, że wszystkie te powerbanki, akumulatory i tak dalej, i tak dalej. No po prostu działają krócej i jak tym gospodarować, w jaki sposób sobie z tym radzić, ile tego potrzebujesz, kiedy włączać agregat, kiedy nie, kiedy to może być potrzebne. Oczywiście też jak zimno oddziałuje na pilota dronu, bo to siedzisz w jednym miejscu kilka godzin, sterujesz tym tam drążkami i no po prostu marzniesz, jak sobie z tym radzić, jakie rękawice, takie, siakie, wiesz, no. Wyszło z tego dobre, tam z 2 godziny prawie materiału, plus checklisty do sprawdzenia i tak dalej. No, sporo takich kwestii, które oni już przećwiczyli i po prostu dzielą się dalej z całą tą społecznością, bo musimy też trochę wyjść od tego, że ta organizacja Victory Drones to jakby nie jest taka po prostu stowarzyszenie, nie? To jest po prostu społeczność, którą oni stworzyli, przede wszystkim tych droniarzy, którzy latają na froncie albo gdzieś w pobliżu i oni między sobą wymieniają się tymi informacjami. Żebyś zrozumiał skalę, od 1 sierpnia to jest ponad 60 tysięcy wyszkolonych pilotów. Mhm. Od sierpnia. Także dosyć sporo tych ludzi jest i oni w większości gdzieś są na tych grupach tam, wiesz, które gdzieś tam sobie dyskutują.
I na bieżąco się wymieniają informacjami.
Tak, i to jest, uwierz mi, czasem kilkaset postów dziennie dotyczących typu, wiesz, zapytanie, ktoś tam daje odpowiedź i tak dalej. I oni w tej organizacji robią coś takiego, że raz w tygodniu wydają biuletyn, w którym są oczywiście takie główne informacje, typu, które drony tam są możliwe do zastosowania, które nie, które można anonimizować, które nie, że na przykład Starlink taki, siaki, owaki przestał działać, co z tym robić i tak dalej, jak sobie z tym radzić, bo część na przykład osób zamówiła starą wersję Starlinka, teraz są jakieś nowe i tam jakieś możliwości abonamentowe, coś tam tego typu, a później masz jakieś 40 stron zebrane pytania z tych grup dyskusyjnych i następnie po pytaniu odpowiedzi użytkowników. Czyli ktoś tam siedzi, analizuje to, zbiera, wsadza do takiego dokumentu i ty raz w tygodniu dostajesz, nawet jeżeli omijasz te czaty, wiesz, wszystko i tak dalej, nie siedzisz na tym, bo wiesz, ludzie są na froncie, tam nie ma czasem internetu i tak dalej. Mhm. Więc raz w tygodniu sobie wchodzisz, czytasz ten biuletyn i tam są wszystkie odpowiedzi, pytania, powiedzmy, na aktualne jakieś problemy, które gdzieś tam, czy tam taktyki przeciwnika pojawiły na froncie. Ja nie nadążam za tym. Po prostu,
bo ja właśnie, o tym właśnie pomyślałem, że jeśli dostajesz tego tyle co tydzień, to nie jesteś w stanie za tym nadążać, jeśli robisz coś na froncie, na bieżąco.
Inaczej, ja nie nadążam za tym, bo mam jakieś tam swoje życie też tutaj w kraju, nie? No, trzeba prowadzić biznes, rodzina, dzieci i tak dalej, więc ja to od przypadku do przypadku czasem śledzę, czasem jest tak, że wiesz, raz na 3 tygodnie wejdę, przeczytam wszystkie biuletyny od A do Z przez 3 godziny i jakoś z tym tam sobie muszę radzić, z tym natłokiem informacji. Co ważniejsze, sobie tam wypunktuję sam, żebym sobie zapisał, żebym dla swojej jakiejś tam informacji. Natomiast oni, wiesz, często, na wojnie często jest tak, że jak siedzisz gdzieś tam blisko frontu, to po prostu czekasz czasem na wojnę, tak powiem. Czyli czekasz na sygnał do wyjazdu, nudzisz się, nic się nie dzieje, więc no, masz tą szansę, masz tego Starlinka, żeby sobie poczytać spokojnie ten biuletyn i tak dalej. Oczywiście nie zawsze, czasem jest tak, że trzeba, wiesz, 10 dni pojechać, siedzieć gdzieś na zimnie w okopie i tak dalej, ale często jest tak, że po prostu gdzieś siedzisz na tyłach i czekasz na informację, że coś się dzieje, nie?
Bo jakby walki dzieją się tylko na froncie, a cała reszta tak właściwie to siedzi i pewnie czeka i broni po jakiejś pozycji, siedzi w jakichś obwarowaniach, tak?
no każdy ma swoją rolę, nie? Piechota gdzieś siedzi na pozycjach, ewentualnie ludzie, którzy zaraz ich będą zmieniać, siedzą gdzieś, wiesz, 6-10 kilometrów od pierwszych pozycji i tam po prostu czekają na swoją zmianę, tak? Droniarze gdzieś tam też w okolicy, gdzieś tam się kręcą, gdzieś, wiesz, są 2 do 2 kilometrów, powiedzmy, za frontem, gdzieś tam wyjeżdżają, siadają, gdzieś kryją się i latają gdzieś tam po takich pozycji. Goście, na przykład przeciwlotnicy, to jest, wiesz, gdzieś tam, powiedzmy, 3 do 5 kilometrów gdzieś za frontem, jak zobaczą jakieś coś, latadło, no to tam zestrzeliwują, tak? Tak samo artyleria, gdzieś tam 6 do 10 kilometrów gdzieś od linii frontu i oni też tam mają swoją robotę. Także każdy gdzieś tam w tej odległości od frontu, w zależności od tego, jak musi od niej być, gdzieś tam się znajduje, sobie działa, nie?
Mhm. Jak słuchałem twojego wywiadu w historii realnej, to powiedziałeś, że bardzo ciężko jest zestrzelić samolot, który lata ponaddźwiękowo gdzieś nad pozycją. I nad tym się zastanawiałem, że przecież ta przeciwlotnicza obrona musi w jakiś sposób działać przeciwko tym samolotom, więc na pewno jest je ciężko zestrzelić, ale oni pewnie na bazie jakiegoś radaru je wykrywają i mogą wystrzelić w niego rakietę, dobrze myślę?
Tak, ale sporo się zmieniło od tego czasu, bo Ukraińcy sami też trochę poukładali ten chaos, który mieli z początku, jeżeli chodzi o obronę swoich terytoriów, bo na początku to na serio, uwierz mi, była zbieranina często różnych ludzi, tworzenie pododdziałów na prędce, żeby tylko po prostu gdzieś załatać jakieś dziury w froncie i tak dalej. Natomiast w tym momencie, jeżeli masz jakiś system przeciwlotniczy typu ZSU-23 działo, czy nawet tego Stingera, wiesz, naramiennego, jesteś po prostu jednym gościem w tym całym systemie przeciwlotniczym, no to pytanie zawsze powstawało takie: skąd ty, gość, który jesteś w stanie widzieć niebo maksymalnie, powiedzmy, no nie wiem, w przestrzeni tam do 10, 12, 20 kilometrów, masz wiedzieć, że za chwilę do ciebie przyleci rakieta albo samolot z prędkością naddźwiękową, i że ty musisz go za chwilę zestrzelić, bo wiesz, bo wziąć tą wyrzutnię, przygotować ją do wystrzelenia, tam odpowiedni tam przełącznik przełączyć, żeby ona zaczęła się ta głowica grzać, która bierze namiar tego samolotu, czy tam na ciepło, na kształt, na prędkość i tak dalej, ona też się musi uzbroić, ty potrzebujesz chwilę na to czasu, wiesz, nie będziesz cały czas siedział z tą głowicą, nie? Mhm. Skąd masz to wiedzieć? No ktoś ci musi dać tą informację, jak to zrobić, nie? Musisz być w jakimś sieci powiadamiania, coś w tym stylu, nie? I tu przyszła Ukraińcom z pomocą ten program do zarządzania polem walki, który się nazywa Kropywa. Oni to tworzyli od 2015 roku i...
Pokrzywa po polsku.
Pokrzywa, dokładnie. Mhm. No. To się wzięło z tego, że wszyscy ci separatyści tam, wiesz, walczący tam w Bombasie, tak nazywając to po ich niemu.
Oni mówią na to Bombas?
Bombas, tak. mówili zawsze, wiesz, ukropy idą, ukry, nie? Mhm. Ukry idą, no, czyli ukropy, no, czyli pokrzywy idą, nie?
Rosjanie na Ukraińców.
Tak. I stąd się to wzięło, nie? I stworzyli ten program Kropywa, to już było w 2015 roku, ale mocno go rozbudowali, łącznie też o taką sferę właśnie przeciwlotniczą. Czyli jeżeli masz po Kropywę, znaczy inaczej, jeżeli masz coś przeciwlotniczego, musisz mieć Kropywę, musisz mieć Starlinka, żebyś dowiązać się do sieci, bo Kropywa, tablet z Kropywą bierze sobie tam dostęp, powiedzmy, do przez Bluetooth, przepraszam, Wi-Fi do internetu i przez internet dostajesz zobrazowanie, jesteś gdzieś tam, wiesz, umieszczonym tym użytkownikiem w tej całej sieci przeciwlotniczej, dostajesz zobrazowanie radarowe nad całą Ukrainą. I po prostu ty widzisz, że do ciebie na przykład leci rakieta, która za chwilę gdzieś tam uderzy w jakiś, wiesz, no te rakiety, które Rosjanie wysyłają, tak? Czy leci jakiś myśliwiec, gdzieś się zbliża do linii frontu i może warto się przestawić bliżej linii, żeby go zestrzelić.
Trochę tak jak w kontroli lotów, masz taki ekranik i po prostu widzisz, co się dzieje
tak,
na niebie?
Tak.
I to rzeczywiście tak działa?
Tak.
Działa dobrze?
No działa tak, że Ukraińcy strącają te samoloty, śmigłowce, rakiety na tyle dobrze, że tam nawet dochodzi, ja nie jestem na bieżąco z tymi zestrzeleniami, ale bardzo dużą ilość zestrzeliwują. I to dzięki temu właśnie między mikropywie, tak, że mają ten system powiadamienia, że nawet wiesz, jak gdzieś tam leci rakieta, to ten gość z tą pojedynczą wyrzutnią Stinger, czy tam jakimś naszym piorunem, czy cokolwiek innym, co tam ma, on potrafi, wiesz, on wsiada na tą terenówkę i jedzie gdzieś mniej więcej na tą linię, gdzie ta rakieta sobie tam gdzieś nadlatuje, no i ma możliwość zestrzelenia.
I tym Stingerem rzeczywiście można zestrzelić taką rakietę. Dla mnie to było niesamowite, bo widziałem takie filmiki na Instagramie, że goście podjeżdżają i z ramienia wystrzeliwują jakąś rakietę i to leci i jest taki wybuch duży gdzieś tam. I tych rakiet nawet czasami nie widać prawie na tych filmikach.
Wiesz, no na przykład te drony samobójcy, no normalnie z kałacha możesz zestrzelić. Jak on odpowiednio, one dosyć nisko latają, te drony samobójcy.
Mówisz o tych irańskich, to nieco podobne są z Iranu.
Tak. no to normalnie z kałachem możesz strzelić. Na przykład są takie pozycje obronne, przeciwlotnicze dookoła Kijowa rozłożone normalnie ze starymi maksimami z II wojny światowej, na, wiesz, na takim pałąku po prostu, mhm. na takim dwutelowniku albo jakimś innym metalowym tam pręcie. I są normalnie dwa maksimy, celownik wielki.
Mówisz, to są przeciwlotnicze?
To nie jest, to jest normalny karabin piechoty, wiesz, taki, on okay. miał taką płytę pancerną i w ogóle tam, wiesz, to było do zastosowania takich polowych jakby, ale no przerobili to jako karabiny przeciwlotnicze, bo no bo mają tego dużo, więc po prostu jakoś, żeby sobie zestrzeliwać te rakiety, no to te maksimy są super do tego zadania. Nie?
Lepsze, lepiej wykorzystać takie niż żadne, co?
Dokładnie tak.
Ale teraz wróćmy do tego gościa, który sobie siedzi z takim systemem przeciwlotniczym. To on nie powinien mieć jakiegoś swojego radaru ogólnie, żeby móc zestrzeliwać cokolwiek? Musi być podłączony do tej pokrzewy?
Nierealne, żeby miał taki wielki radar, który, wiesz, zobrazuje mu wszystko, co się dzieje tam na przestrzeni iluś tam set, 10 kilometrów, nie? Powiedzmy.
A jeśli mówimy o takich dużych prędkościach, to on musi mieć taką ogromną mapę, żeby był w stanie w miarę szybko zareagować, nie?
Dokładnie, że widzi, że coś leci na jego kierunku na przykład, nie? Mhm. Bo też pamiętaj, że radary jakby nie złapią wszystkiego, nie? One, wiesz, one na przykład wyłapią samolot, który na chwilę się gdzieś tam im pojawił w radarze. Czasem ten samolot zejdzie niżej i wtedy, wiesz, tracą go z zobrazowania radarowego. Więc to, później to jest zawsze jakieś przewidywanie na zasadzie może od razu zacznijmy, ja nie jestem specjalistą w tym temacie, natomiast widziałem, jak oni to robią na miejscu, mhm. to działa ten system i też w trakcie szkolenia było dużo o tym mówione, jak, w jaki sposób przeciwlotnicy korzystają z tego systemu, mhm. nie? Więc opowiadam ci to, co po prostu ja sam zaobserwowałem. I wiesz, tracisz czasem ten samolot, czasem tą rakietę, bo są też rakiety manewrujące, nie? Które zmieniają swoją, wiesz, drogę, gdzie tam one też próbują szukać obrony przeciwlotniczą.
Manewrujące, czy one próbują uciec przed rakietami, które w nie wystrzelisz?
Próbują bardziej uciec w ogóle przed rakietami, które do nich będziesz próbował strzelić.
Tak, tak, to miałem na myśli. Mhm.
Dokładnie, w ten sposób.
No to ciekawe, nawet nie wiedziałem, że są takie rakiety, które będą jeszcze uciekały.
Są. One będą manewrować, na zasadzie, wiesz, lecą niby po jednej trajektorii, zbliżają się do granicy, bang, zmiana trajektorii, wiesz, i lecą na inny cel, na przykład, nie?
Wow.
W ten sposób.
Ale to się ta technologia zmienia. Czyli, czyli leci rakieta, możesz w nią wystrzelić coś z tego Stingera, to się Stinger nazywa?
Znaczy, pamiętaj, Stinger ma zasięg niewielki. To jest rakieta bardzo bliskiego zasięgu, to ma tam zasięg chyba 10 kilometrów, coś takiego, nie? Więc tak naprawdę będziesz widział tą rakietę w momencie, kiedy ona ci wlatuje w zasięg, nie? Dalej po prostu nie strzelisz, nie? Mhm. Natomiast kluczowe jest, wiesz, przygotowanie się na to, bo jeżeli to jest bardzo szybka rakieta albo bardzo szybki myśliwiec, to on ci wleci, wyleci i koniec, nawet nie zdąży wystrzelić, a nawet jak wystrzelić, to rakieta no, zgubi cel po prostu. Więc musisz być gotowy już w momencie, kiedy on ci wlatuje w twoją przestrzeń, nie?
I oni mieli tam pokrzywę od samego początku, czy dopiero teraz to jakoś zaadaptowali?
W 2015 generalnie Ukraińcy zaczęli tworzyć wiele takich programów, które miały wspomagać pole walki. I to był taki trochę wyścig. Kto, wiesz, zrobi lepszy program i tak dalej. Tych programów naprawdę było sporo. Natomiast finalnie do końca jakby do takiego zastosowania, wiesz, że to zaczęło działać, dociągnęli tak naprawdę chyba 2 albo 3. A Kropywa jakby wybiła się naprzód, nie? W tym wszystkim. Mhm. Jest taki program jeszcze Milczat, takiej powiedz trochę bardziej uboga Kropywa, można by powiedzieć. On ma mniej funkcji i tak dalej. Jest taki prostszy dla takiego polowego zastosowania, wiesz. Trzeba szybko się tam porozumieć między pododdziałami. Ja muszę wiedzieć, gdzie ty jesteś, ty musisz wiedzieć, gdzie ja jestem. I żebyśmy razem, jak ja oznaczę sobie cel, który wykryłem, to ty też go zobaczysz u siebie na smartfonie i tak dalej. Będziemy sobie nawzajem dzięki temu informować. Nie przez radio, wiesz, nie głosem, nie jakimś tam innym systemem, tylko poprzez po prostu oprogramowanie, że ja zaznaczam, a ty też widzisz, gdzie ten cel dokładnie ja zaznaczyłem. Wykryty, nie? I jest na przykład taki Milczat, nie? Jest taka aplikacja, która jest od wielu lat, nie? Nazywa się ATAK. To jest aplikacja stworzona chyba przez Amerykanów, z tego co pamiętam, ale nie, tutaj nie powiem ci dokładnie, bo to ja w tym ataku nie jestem specjalistą. I ta aplikacja też wspomaga w pewien sposób pole walki. Natomiast Kropywa wyszła od tego, że była aplikacją do wspomagania artylerii przede wszystkim. Czyli
jak mi mówili o czymś, że jest aplikacja na froncie, w której możesz zamawiać ostrzał artyleryjski jak w Uberze, to mówili o tej Kropywie?
Prawdopodobnie tak. Natomiast to nie działa tak, że zamawiasz sobie ostrzał artyleryjski w ten sposób. To bardziej pomaga ci, że jest obserwator, czy naziemny, czy droniarz, nie ma znaczenia. I on dzięki Kropywie może artylerzystom przekazać...
Współrzędne.
Wiesz, online po prostu, w trybie online... miejsce przylotu pocisków, czyli artyleryści strzelają, nie trafili pierwszy, bo rzadko się zdarzy, żeby pierwszy trafić,
Dlatego są te pola takie podziurawione.
Tak. Znaczy to Rosjanie tak strzelają. Nasi strzelają znacznie lepiej. I droniarz, czy tam jakiś obserwator, wiesz, jak ma przekazać, gdzie dokładnie przyleciał dany pocisk artyleryjski, nie? No może to radiem powiedzieć, słuchaj, tam koło Brzozy i tak dalej, bla, 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 20 metrów na bardziej na północ, nie? Okej. Okay. Ale możesz to zrobić po prostu przez krupywę. Mhm. Że droniarz ma krupywę i na krupywie, wiesz, jest połączony z artylerzystami i on im oznacza na krupywie, po czym klika wyślij. I oni sami widzą po prostu, gdzie to dokładnie przyleciało. Albo jeszcze prostszy sposób. Droniarz, latając drony w powietrzu, robi przez Starlinka streaming przez aplikację Discord. Pewnie kojarzysz. Tak, do streamowania gier online, nie? Mhm. Daje im podgląd do ekranu artylerzystom. I on już nic nie musi wysyłać.
Artylerzyści... Oni widzą, gdzie strzelają.
A, oni po prostu widzą. Oni tylko przez, wiesz, piszą mu tam na czacie, no tam Saszka, daj tam kamerkę bardziej w prawo i zrób zooma, czy tam dobrze trafiliśmy, nie? I tak dalej.
A oni jak ustawiają te współrzędne? Pewnie to zależy od broni, z jakiej strzelają, ale jak to się też ustala jakoś tak digitalowo, czy raczej trzeba ten jakiś pokręt?
Artylerzyści? Mhm. No, w zależności od systemu artyleryjskiego. Ja mówię często o takiej bliskiej artylerii. Moździerze, działo, jakieś SPG-9, czy na przykład jakiś transporter opancerzony podnosi po prostu swoją armatę i działa jako taka, powiedzmy, artyleria szybko przez to. Albo na przykład granatnik AGS-17, też działa często jako po prostu taka mini artyleria, można powiedzieć, nie? I tak dalej. I wszystkie te rzeczy, które ci wymieniłem, to jest, wiesz, to często jest maksymalnie tam do 5-7 kilometrów strzelania, czasem znacząco mniej, nie? Ale daje ci możliwość rażenia celu ogniem pośrednim, czyli ja jako artylerzysta nie muszę widzieć celu. Droniarz też wcale nie widzi celu swoimi oczami, on sobie gdzieś tam lata, wiesz, dronem i tak dalej, a razimy cel skutecznie, nie narażając się na ogień bezpośredni przeciwnika. A nawet jeżeli narażamy się na ogień, wiesz, pośredni, czyli oni wykryli skąd my walimy, strzelamy, przepraszam, do przeciwnika.
To możesz mówić, walimy.
Okej. To mają, bo ja mam jakiś radar kontrbateryjny, tak zwany radar, który, wiesz, wylicza po prostu trajektorię lotu, przylotu pocisków.
Oni w ten sposób są w stanie to policzyć?
Oczywiście.
Wow.
I nawodzą swoją artylerię na punkt, skąd wyszły nasze strzały. Tak? Oczywiście to zajmuje czas, wiesz, bo jacyś goście z radaru kontrbateryjnego, zanim przekażą informacje, zanim tam będzie jakaś artyleria, ostrzela to dane miejsce, jeszcze, wiesz, oczywiście analiza, czy to w ogóle się opłaca, czy to, wiesz, jak to jest jakiś tam pojedynczy moździerz, to może w ogóle nie będziemy do tego strzelać.
A jak oni szczytują trajektorię tego lotu?
No, masz radar, wiesz, który łapie wszystko, co się porusza z jakąś tam prędkością, tak? Oddziela oczywiście, wiesz, ptaki, które wolniej latają od pocisku, które szybciej latają, powiedzmy. I oczywiście też robią klasyczną parabolę, bo to też jest dosyć istotne w takim radarze, z tego, co kojarzę. No i na tej podstawie sobie, wiesz, jakby odszumiasz wszystko to, co inne lata w powietrzu, nie? Lata ci coś takiego, co lata parabolą i z odpowiednią prędkością i wychodzi ci na takim radarze, nie?
To w takim razie ci artylerzyści powinni robić jeden albo dwa strzały i zmieniać pozycję od razu.
Bingo.
Tak robią cały czas?
O to chodzi, w tej zabawie.
To musi być masakra. Ale w tym...
I często taką sytuację widziałem. Podjeżdża krab na pozycję, obok wiochy, w której siedzieliśmy, daje ileś tam strzałów, tak, i ucieka, tak? Nie mija tam 3 do 5 minut i idealnie w to miejsce przylatuje pocisk rosyjski, nie? Tak wygląda ta zabawa.
Ile myślisz, że oni mają jakoś policzone, ile czasu zajmuje Rosjanom obliczenie tego? Ile na przykład mają 10 minut?
Wiesz, co ciężko mi powiedzieć, bo ja nigdy artylerzystą nie byłem. Ale no tak mówię, średnio między 3 a 5 minut po zjeździe, nie? Oni tam generalnie puszczali nie więcej niż tam powiedzmy tych 5 strzałów i ucieczka, nie?
W tym wypadku ci droniarze to jest jakby takie kluczowa rzecz na froncie w tym momencie. Absolutnie kluczowa, bo to są oczy. Oczy każdego żołnierza. Jeśli możesz sobie streamować dany widok, no to w takim razie to tak ułatwia sprawę, że to jest po prostu niesamowite.
I teraz spójrz, jak wielu osobom to ułatwia, bo dany droniarz może stworzyć pokój w Discordzie ze streamingu online dla artylerzystów, dla sztabu, który podejmuje decyzję, dla piechoty, bo widzi, co tam jest z przodu, tak? Też dla, na przykład dla medyków, którzy jadą na przykład porannych, oni wtedy widzą, czy tam walka dalej istnieje, nie, czy nie i tak dalej. No wiesz, mnóstwo osób korzysta z tego jednego malutkiego streamingu, nie? I dlatego Rosjanie polują na droniarzy. Po prostu.
Dlatego Batman mówił, że całą salę Wezgrada są w stanie wykorzystać na droniarza.
Tak, tak. To jest normalna rzecz. To jest normalna rzecz i nawet spotkałem taką dziewczynkę.
I dlatego,
przepraszam, dziewczynę, bo to jest dorosła kobieta.
Tylko chciałem dodać, że dlatego też wyszkoli 60 tysięcy osób od sierpnia.
Oczywiście nie każdy z nich będzie droniarzem, nie każdy z nich będzie latał, ale bardzo ważna jest ta świadomość, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego tak dużo tych nowych technologii powinno być w wojsku. Mhm. Nie? Bo bez tego po prostu oni nie wygrają ilością. Oni muszą iść w jakość, mnożenie siły żołnierza poprzez nowoczesną technologię. To jest bardzo ważne. I opowiem o tej dziewczynie. Dziewczyna 21 lat, pilot Łełeki i Bayraktara. Jeden z pilotów, bo tam Łełeką czy Bayraktarem to tam...
Wiesz, jak się pisze ten pierwszy?
No to jest Bocian po ukraińsku, Łeleka. Łełeka 100 dokładnie to się nazywa. To jest taki dron skrzydlaty.
Wpisuję, okej. Okay. Dobra, widzę.
Coś jako odpowiednik naszego FlyEye'a, powiedzmy wielkością, tak, zastosowaniem. No, nasz FlyEye ma trochę cięższe skrzydła, tak powiem. Mm-hmm. Węższe skrzydła. I ona latała tymi dronami skrzydlatymi już od początku wojny, jakby w okolicach tam Dnipra, Zaporoża, na południowym froncie działała Bayraktarem i Łełeką. I mimo tego, że była od wojsk rosyjskich prawie 100 kilometrów, to dostali na pozycję pilota ostrzał ze Smiercza. To jest jeszcze taka większa artyleria niż Grad, powiedzmy. Mhm. Ostrzelali dwie kasety, poszły na tą grupę pilotów. Dziewczyna 20 lat, oczywiście z odłamkami, wylądowała w szpitalu, tam leczyła się kilka miesięcy, no po czym normalnie wróciła na front, nie?
Dwie kasety to są te, które się rozwalają w powietrzu?
Nie, nie, pełna kaseta Smiercza. Tam już nie pamiętam, ile tych tam rakiet jest w kasecie.
No ale pewnie tam jest 40 czy coś. To jakby
no mniej, takie, mniej, takie... mniej, mniej, bo to są większe rakiety, nie? Mhm. Ale no wiesz, no to ora, pas 200 na 200 metrów terenu, może nawet większy czasem, ogniem, po prostu odłamkami, ogniem wszystkim, wiesz. Jakby, wiesz, nawet jeżeli ci nie trafią, bo siedzisz gdzieś pod ziemią jako droniarz, no to wyobraź sobie, że wybucha wokół ciebie, wiesz, mnóstwo pocisków z takiego grada, to raczej już nie będziesz siedział w tym samym miejscu. Po prostu zabierasz się i wyjeżdżasz, tak? No mało jest takich ludzi, którzy po takim ostrzale siedzą dalej w miejscu i pilotują drona, nie?
To raz, a dwa, że zostaje ci jakiś rys psychiczny i od razu jesteś turbo zestresowany, więc niedokładnie podejmujesz decyzję. Jak siedzisz po takim ostrzałem, to już ciężko później pracować.
Powiem ci taką historię o tych właśnie, jak bardzo to oddziałuje psychicznie na tych ludzi tam. Chłopaki, z którymi siedzieliśmy w domu, mówi, pamiętam jak siedzimy wieczorem, opowiadają: ty wiesz, jak tam byliśmy przez te 8 lat w ATO, tam siedzieliśmy w tych okopach, nie? To jak raz nam tam przyleciał jakiś pocisk 152 mm i tam upadł, wiesz, 50 metrów od nas, od okopów, nie? To pół roku o tym opowiadaliśmy. To było takie, wiesz, coś, w końcu przyleciało, nie? I tam pół roku, a pamiętasz, jak tam przyleciało i tak dalej, mówią. A teraz od marca mówi, obok każdego z nich przynajmniej 2 metry od okopu, gdzie gość siedział, 2 metry, przynajmniej 1 152 mm przyleciał. Ogłuszenie, ciśnienie, wiesz, to wszystko wybiera na ciebie presję, tracisz przytomność i tak dalej. Każdy z nich zaliczył takie trafienie. Ale nawet jak jesteś 2 metry od takiego pocisku, ale jesteś w okopie, to jest bardzo duża szansa, że no nic ci nie stanie. Ten okop, ta ziemia, wiesz, ta dziura, no ochroni twoje życie, nie?
Czyli okopy od pierwszej wojny światowej dalej się sprawdzają super.
No ciężko jest, wiesz, artylerią taką, no musisz zużyć, może tak, musisz zużyć bardzo dużo pocisków, żeby tą piechotę z tych okopów, wiesz, wybić po prostu.
O co chodzi z tymi zdjęciami, że są zdjęcia z drona, jest pole i to pole jest calutkie zryte lejami po artylerii. Ja tego nie mogę zrozumieć. Czemu oni strzelają dosłownie w całe pole? I tym bardziej, że to jest płaskie pole. To nie jest tam, nie ma tam okopów, nie ma tam jakichś bloków, żeby ktoś się mógł skopać, tylko jest skrzyżowanie i to skrzyżowanie jest po prostu absolutnie zalane lejami.
Jeżeli chodzi o skrzyżowania, pamiętaj, że skrzyżowania są takim centrem komunikacyjnym, więc jeżeli tam jedzie, wiesz, na przykład piechota jedzie na pozycję, tak, ciężarówką, mhm, czy transporterem pancerzonym, czy jadą po rannych i tak dalej, no to oni przez tą drogę będą przejeżdżać, więc po prostu to jest klasyczne miejsce, gdzie zawsze będą jeździć. Więc jak ktoś tam jedzie, a tam obserwator jakiś jest ustawiony, wiesz, i patrzy na to skrzyżowanie i widzi, że ktoś tam jedzie, no to wyzywa artylerię i bombardują, bo to jest najprostsze miejsce do bombardowania po prostu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o takie pola przed okopami, które są często zryte tam, wiesz, pociskami artyleryjskimi, no to przede wszystkim, wiesz, przygotowanie tak zwane artyleryjskie natarcia rosyjskiej piechoty, czyli, wiesz, bombardowanie po prostu wszystkiego, co jest dookoła, żeby tylko, wiesz, ta piechota, która siedzi tam ukraińska na pozycjach, się po prostu ukryła i przestała patrzeć w pole.
I oni wtedy mogą się poruszać do przodu.
Znaczy wiesz, no nie poruszałem się pod ogniem artyleryjskim chociaż.
Ale przed nim, tam ogień jest tutaj, a oni sobie idą tutaj.
Dokładnie tak. W ten sposób jakby, wiesz, no mogą się podczołgać, bliżej podejść, no bo piechota ukraińska jest ukryta w tym momencie, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo często przed okopami wystawia się no czujki po prostu, wiesz, jakiś zamaskowany gość gdzieś leży pod krzakiem, pod wiesz, gdzieś wkopanych w ziemię i tak dalej, gdzieś nakrytych, wiesz, jakąś siatką maskującą.
Taki ukryty jak snajper.
Czujka bardziej, wiesz, taka, która ma informować, że tam naciera piechota przeciwnika, więc wiesz.
Mówię, że ukryty jak snajper.
Tak, najbardziej tak. I też jakby, wiesz, musisz przerazić, musisz, wiesz, przydusić ich ogniem, sprawić, żeby oni nie byli w stanie, wiesz, poinformować swoich kolegów z tyłu, że nadchodzi atak, bo spójrz na to z tej strony. Jesteś w głębokiej dziurze, powiedzmy, ma ona tam 1,50 m, 1,80 m, tak? Wystaje twoja tylko górna część głowy, plus jeszcze, wiesz, jest trawa i tak dalej. Ty tak naprawdę z tego okopu nie za dużo widzisz. Mhm. Jeżeli nie masz takiej pozycji, wiesz, na jakimś podniesieniu, tylko jesteś w głębi okopu, to masz bardzo małe pole widzenia. Więc musisz mieć jakieś punkty obserwacyjne, wiesz, gdzieś gościa, którego zostawiasz mimo ostrzału artyleryjskiego, który obserwuje to przedpole, rozumiesz, o co chodzi. A nawet jeżeli nie obserwujesz, bo po prostu no, idzie ta kanawa artyleryjska, że no, trzeba się po prostu, wszyscy się chowają, to po chwili, jak tylko ona ustanie, no musisz ktoś wyjść i zobaczyć, wiesz. I teraz przemyśl jeszcze raz dobrze tą sprawę. Właśnie skończył się ostrzał artyleryjski, ale nie wiesz, czy on się naprawdę skończył. Czy być może to jest tylko chwilowa przerwa na przeładowanie, wiesz.
I czyli nikt nie chce się wychylić.
Mhm. Rozumiesz, o co chodzi.
Dobra, ale jeśli te okopy są takie, że widać ci tylko oczy, to ciężko stamtąd strzelać.
No wiesz, masz jakąś drabinkę, jakieś podwyższenie, wiesz, albo masz, wiesz, ciągłą transzeję bardzo głęboką, a po samym pozycji na przykład okopy są trochę płytsze, żebyś mógł normalnie podejść i strzelać.
Czyli jest miejsce, w którym się chowają, jest miejsce, którego mogą strzelać.
No, dokładnie.
To dlatego te pola są takie zryte, teraz to już trochę bardziej rozumiem. To samo mi opowiadał znajomy, który lata na helikopterach, bo zastanawiają mnie, dlaczego helikoptery lecą gdzieś tam na froncie, podbijają się do góry i strzelają pociskami i tak te pociski też nie są kierowane, więc oni po prostu sypią nimi tak jakby. I mówił, że to w ten sposób, też działa w ten sam sposób, że po prostu chcą wystraszyć i ludzi tak, żeby się schowali, żeby ewentualnie nasze wojska, wasze wojska mogły się poruszać do przodu.
Dokładnie, dokładnie tak.
To w takim razie powiedziałeś mi, że robiłeś to szkolenie i będziesz chciał jechać.
Znaczy, ja już byłem po tym szkoleniu na froncie, na praktyce, jako wolontariusz. I jakby to, co tam mnie spotkało, absolutnie przebijało to, co mieliśmy na szkoleniu. Głównie chodzi o zagłuszarki. Nie? I wiesz, możliwość utraty drona. Nie? Tam po prostu jest to bardzo łatwe, szczególnie na tym odcinku, na którym siedzieliśmy. Bo tam była naprawdę intensywna walka, nie? To nie jest takie jednoznaczne, że wszędzie te zagłuszarki, wiesz, totalnie zagłuszają wszystko, wyłączają ci możliwość lotów, no bo Rosjanie musieliby sami sobie też, wiesz, często zagłuszać swoje drony, a oni też latają, nie? Druga rzecz, że wiesz, no tych zagłuszarek nie ma na tyle, żeby pokryć wszystko totalnie, wiesz, i tak dalej. Gdzieś tam zawsze się ta mucha przeciśnie, wiesz, jaką jest ten mały dron. To jest pierwsza rzecz. Dwa, zagłuszarka też działa w ten sposób, że ona też jakby no oddziałuje tym prawą krzywizny ziemi, tak? Że ona, wiesz, gdzieś zagłusza do góry, więc po pewnym czasie ta krzywizna ziemi sprawia, że jednak na pewnej wysokości możesz latać, do pewnej wysokości, powiedzmy, i ta zagłuszarka ci nie złapie. Nie?
Wiesz, w jaki sposób działają te zagłuszarki? One wysyłają jakiś sygnał? Co tam się dzieje?
Po prostu mocny sygnał, który ma przytłumić przede wszystkim odbiornik danego drona. Odbiornik, nie?
Mhm. Czyli tracisz nad nim kontrolę.
Gubisz
go. Tak
są takie, jeżeli chodzi o te komercyjne drony, są takie dwa typy zagłuszania. Pierwsze to jest zagłuszanie GPS-a, czyli dron już na przykład się sam nie stabilizuje, jak jest jakiś wiatr, to już go, wiesz, znosi i tak dalej, i tak dalej. I drugie zagłuszanie to jest zagłuszanie komunikacji i przekazywania wideo, nie? I często jest tak, że na przykład masz zagłuszone tylko wideo, a na przykład komunikację jeszcze masz. Czyli nie widzisz na swoim tablecie, na smartfonie, gdzie leci, już co się dzieje, kamera absolutnie nie pracuje, nie przekazuje ci sygnału, ale telemetria działa. I możesz dalej, wiesz, drążkami próbować wyjść z zagłuszarki. Jest to możliwe.
Ale nie widząc, gdzie lecisz. Po prostu skręcasz w jedną albo w drugą i czekasz, aż pojawi się obraz.
Zgadujesz, dokładnie, nie?
Czy w tej pokrzywie widać na przykład, gdzie są takie zagłuszarki? Jakoś to pokazuje w pokrzywie?
Inaczej. Ukraińcy mają takie systemy do po prostu sprawdzania anteny, do sprawdzania, wiesz, gdzie zagłuszarki działają i jeżeli jesteś tam wpięty w sieć i tak dalej, masz komunikację z naszymi wojskami radioelektronicznymi, rozpoznaniem radioelektronicznym, no to oni ci powiedzą, że słuchaj, no tu działali od tyle i tyle czasu, w takie i takie dni i wiesz, jak to wojsko, nie? Oni często po prostu działają w pewnych schematach, nie? No, pokażę ci artylerię. Artyleria wali od 7 do 16, od 16 do 18 przerwa na fajkę i od 18 do 20 jeszcze trochę ponapierdzielają i w nocy spokój, bo trzeba też spać, nie? Mhm. I taka regularność po prostu, wiesz, i tam sobie walą, nie?
Na etacie są.
No to jest etat, wiesz, tam jest, tam trzeba obrobić odpowiednią ilość przez lufę i ten, nie? No czasem możemy się z tego śmiać, ale na serio były takie okresy, że po prostu tutaj więcej strzelają, tam mniej, wiesz. No i tyle, nie?
Brzmi to komicznie. Nie jest to w żaden sposób komiczne, ale brzmi to komicznie.
Tak jest.
Czyli powiedziałeś, że latałeś i że to przerosło jakby jak kompletnie twoje skillsy, było za dużo zagłuszarek, czyli jakimi głównymi problemami się spotykałeś, że próbowałeś gdzieś latać i non-stop wlatywałeś zagłuszarki i to ci przeszkadzało w jakimkolwiek funkcjonowaniu?
Pierwsza rzecz, od 15 metrów zaczęło się zagłuszanie GPS-a od razu, nie masz w ogóle żadnych satelit. I gość, który był razem ze mną, powiedział mi, żebym uważał, bo zaraz jeszcze delikatnie wyżej, już zaraz wlecę w zagłuszarkę też częstotliwości i po prostu dron straci komunikację jakąkolwiek ze mną, więc wylądowałem i tyle. Nie chciałem jakby stracić własnego drona, na który wydałem własne pieniądze. Więc...
I jaki to był dron?
Mavic 3.
Mavic 3.
DJI Mavic 3. Najpopularniejszy wół roboczy chyba na Ukrainie, który robi najwięcej takiej dobrej roboty, nie?
Powiedziałeś mi, że jest takie powiedzenie, że droniarz traci drona co 2 dni, co 3 dni, coś takiego?
I jest takie powiedzonko, że tam wiesz, często się gdzieś w tych materiałach, gdzieś tam medialnych spotyka, że tam dron żyje, taki komercyjny, wiesz, tam 2 dni maksymalnie, albo tam 3 wyloty i później go tracą, nie? Nie do końca tak jest, bo spotykałem na kursie takich droniarzy, którzy od lutego nie stracili ani jednego drona, a wręcz jest taka pani, która nawet od 2014 roku, jak latała jeszcze na lotnisku w Doniecku, też straciło bardzo mało dronów. Dużo zależy od tego, jak latasz, jak planujesz loty, jak jesteś, wiesz, poinformowany o tym, czy działa zagłuszarka, czy nie, jak mocno jesteś wpięty cały system, wiesz, ten wojskowy, rozpoznania radioelektronicznego lotów, zarządzania tymi lotami i tak dalej. Jak sobie po prostu tak latasz, wiesz...
Czyli im bardziej jesteś wpięty, tym większe prawdopodobieństwo, że nie stracisz drona.
Tak, mhm. Tak. No pamiętaj, że jeden taki dron, na przykład Mavic 3, to jest 10 tysięcy, tak? Mhm. No mogą ci kupić kolejnego drona, możesz kolejny wylecieć, ale te drony się kończą powoli na rynku gdzieś tam, nie?
I drony, pieniądze.
No też pieniądze oczywiście, nie? Są oczywiście lepsze drony, są drony skrzydlate, które wiesz, mają swoją nawigację inercyjną i nawet mimo zagłuszania braku GPS-a i tak wrócą do ciebie i tak dalej, wypełnią misję, nagrają coś i wrócą, ty sobie później ten materiał sobie oglądniesz, zanalizujesz i wykryjesz cele i tak dalej i tu też widziałem, jak to działa. Jest taki fajny dron Reki, po polsku oni tam nazywają go Shark, nie? Na Ukrainie. Dosyć taka ciekawa konstrukcja jednopłatowca. No to ten dron normalnie wraca bez problemu, wiesz, odkrył cele, dzięki czemu na przykład nasi tam moździerzyści mieli do czego strzelać później na następne dni.
On już jest spory taki.
To jest
profesjonalny wojskowy dron. Mówimy o tym.
Dokładnie tak, nie?
Fajne ma zęby.
Malowanie. Tak. No i ten dron już jakby może sobie nawet samodzielnie działać gdzieś tam, nie? Sobie spokojnie. I takich dronów skrzydlatych, wiesz, które mogą sobie działać samodzielnie, no jak najbardziej też tam powinny być ich jak największej ilości, bo też je tracą, nie? Mm-hmm. Oczywiście rzadziej pewnie niż takie te komercyjne Mavic'i i tak dalej.
Ale pewnie też są dużo droższe i jest ich dużo mniej.
Dokładnie tak.
Mm-hmm. I dużo ciężej takiego dostać. Takiego już na pewno nie dostaniesz bez żadnego przeszkolenia, co?
Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Ta organizacja idzie w tym kierunku, że wiesz, wyszkoliła ileś tam tysięcy tych takich podstawowych pilotów na komercyjnych dronach, no i z tego sobie dalej wybierają, wiesz, pilotów na drony na płatowce, pilotów na drony kamikadze, pilotów na drony do zrzutów i tak dalej, bo ten pierwszy etap takich, wiesz, lotów komercyjnymi dronami, jak się sprawdzisz, jak wiesz, no dobrze planujesz, nie tracisz dronów i tak dalej i będzie coś z ciebie, to jest ten taki etap, powiedzmy, przygotowawczy, nie? Gdzie latasz jako loty rozpoznawcze, robisz tego typu, nie? Mhm. On wbrew pozorom jest najważniejszy, bo widzieć z góry to jest najważniejsza rzecz w lotach. Już pal licho z tymi zrzutami, pal licho, wiesz, z tym naprowadzaniem artylerii, oczywiście to też jest bardzo ważne, nie? Ale najważniejsze jest widzieć z góry, dawać informacje wszystkim tym, co są na dole, którzy za chwilę, wiesz, będą mieli ostrzał, będzie jakiś atak i tak dalej, uprzedzić nawet ich przed tym atakiem, żeby, wiesz, goście normalnie ubrali kamizelki na siebie, jak są na pozycji i na przykład rozebrali się z kamizelek, bo też takie rzeczy były, czy tam, wiesz, po prostu śpią i tak dalej, żeby, słuchajcie, no wstawajcie, bo idzie atak, nie? Mhm. Bo widzimy ich z góry, nie? A wiesz, tacy goście się często skradają, ukrywają i tak dalej, no to nie jest takie proste ich zauważyć.
Mhm.
To tak wygląda, nie? I teraz wracając do tych misji dronowych, nie? Można jest grubsza podzielić na takie cztery rodzaje głównych misji, nie? Pierwsza to te misje rozpoznawcze, drugie to są misje korygowania artylerii, trzecie misje uderzeniowe, czyli to, co często widzisz, że tam leci dron, zrzuca, wiesz, komuś coś na łeb i tak dalej, bądź tam w przypadku jak Bayraktarów gdzieś tam strzela rakietą i tak dalej. I ostatnie misje to są misje kamikadze, nie? To taki ostatni ten typ misji wymieniłem na samym końcu, ponieważ no, on zawsze grozi utratą drona. O to chodzi.
A to nie są jakieś specjalne drony przygotowane pod to?
Tak, to na przykład są te drony FPV, którymi tam sobie chłopaki się ścigają na zawodach, wiesz, tam latają między tymi bramkami, no to oni ich używają tam po prostu do tego, żeby, wiesz...
To jaki ładunek do tego podczepiają?
Na przykład granat taki RKG-3. To jest taki granat przeciwpancerny używany jeszcze za Sowieta. Ja już myślałem, że tego nigdy nie zobaczę w życiu, bo to... kojarzysz taki motyw, że tam leży sobie, wiesz, piechur w okopie, nad nim przyjeżdża czołg, on się odwraca, rzuca ten granat i tam niszczy czołg? Mhm. No to jest właśnie ten granat, nie?
Ten taki z taką... Tak, jakby niemiecki wygląda?
Tak, z takim trzonkiem, ale to jest granat przeciwpancerny. I on ma w sobie wkładkę kumulacyjną, tam przebija chyba 12 centymetrów, czy już nie pamiętam, stali, litej przebija i tak dalej, tym snopem kumulacyjnym, nie? I ja myślałem, że już nigdy tego granatu nie zobaczę, bo wiesz, rzucanie granatem do czołgu, czyli do takiej bojowej maszyny, jest generalnie ryzykowne, nie?
Szczególnie jak jesteś, jak mają karabiny w tym czołgu.
Tak, jak jesteś na odległość rzutu, to jest, coś poszło nie tak, po prostu, nie? A tu jednak się okazało, że one są świetne do zrzutów z drona.
Jak je detonują w takim razie?
Tam po prostu wyciągasz zawleczkę, podczepiasz do drona, do takiego, wiesz, takiej tulejki, żeby ta zawleczka, która jest taka podłużna wzdłuż tego trzonka się, wiesz, nie zerwała. I w momencie, jak on wylatuje, zawleczka wylatuje, z tej tulejki wylatuje ten granat, zawleczka, wiesz, wylatuje, to leci sobie w dół i ten prostokącik jest strefą uderzenia, nie?
On go zrzuca w ten sposób.
Zrzuca, bezpośrednio po prostu na przykład na czołg, nie? Taki granat. Natomiast jeżeli chodzi o te drony kamikadze, no to jest po prostu poziomo podczepiany pod albo nad dronem kamikadze i leci, po prostu się wbija w ten pojazd pancerny.
I jakoś tam zapalnik jest podczepiony tak, żeby przy uderzeniu, żeby wybuchł.
On już ma zapalnik, ten granat jest gotowy po prostu do użycia. Wyciągasz zawleczkę, poleciał.
Okej, okay, ale granaty z reguły są takie, że jak wyciągniesz zawleczkę, to masz 3 sekundy i on wybucha, czy coś tam stoi?
Nie w tym wypadku, bo on ma nie czujnik, nie ścieżkę prochową, że po jakimś czasie zaczyna wybuchać, tylko on ma czujnik uderzeniowy. Więc w momencie, jak przyłożysz dużą prędkością, albo tam, wiesz, on spadnie gdzieś z góry, to wtedy detonuje ten stożek kumulacyjny i tam przebija pancerz, nie?
Czyli jeśli byłeś tam i stwierdziłeś, że potrzebujesz jeszcze się troszeczkę doszkolić, żeby tam jechać, to co planujesz zrobić, żeby czuć się wystarczająco kompetentny, żeby latać przy tych wszystkich zagłuszarkach i tak dalej?
Przede wszystkim, wiesz co, no ja współpracuję cały czas jakby z tymi ludźmi tam z tej organizacji, więc jakby mam z nimi stały kontakt, tam jeździłem i będę jeździł do nich, pomagać im w tych kursach, żeby dalej po prostu kolejnych ludzi, wiesz, pomagać przeszkolić, bo to nie chodzi o to, żeby, wiesz, szkolić jakiegoś tam super niesamowitego droniarza, tylko chodzi o to, żeby jak największej ilości ludzi na Ukrainie przekazać temat pod tytułem, dlaczego to jest tak ważne, żebyś używał tych dronów w odpowiedni sposób, tej kropywy, energii, wiesz, no i tych wszystkich tam Starlinków i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, które tam są w tym kursie. Bo większość tych ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia. Często nawet, wiesz, nie mają pieniędzy na to, żeby sobie kupić po prostu jakiś taki high-tech, powiedzmy. Mhm. Chociaż to wcale nie jest jakiś tam produkt high-tech wojskowy, nie? Bo to są cywilne rzeczy.
Ale można to wykorzystać w bardzo mądry sposób.
Dokładnie o to chodzi, nie? Więc no, chciałbym pomagać, bo sam byłem wielokrotnie w takiej organizacji gdzieś tam proobronnej i szkoliłem ludzi, wiesz, z różnych takich elementów, powiedzmy, proobronnych, gdzieś wojskowego szkolenia. Zależy mi na tym po prostu. Ale druga, ważniejsza rzecz według mnie, to jest, my musimy zacząć ten temat w Polsce, bo on nie istnieje w Polsce. Mhm. Na takim poziomie wojskowym, z tego mojego doświadczenia wojskowego, kiedy byłem w armii tam ileś tamtych lat, nie, on nie istnieje po prostu. Temat pod tytułem cywilne drony w armii, na użytek armii, absolutnie nikt się nim nie zajmuje w Polsce, tak wiesz, na taką skalę, jak oni to robią. No.
Przy zrozumieniu, że w tym momencie to jest tak super kluczowe na froncie w Ukrainie.
Dokładnie.
Więc tak. W gruncie rzeczy to powinno być super kluczowe na każdym froncie.
No tak, no patrzmy na to. Tam kilka tych fundacji, chyba z 3 albo 4 takie największe na Ukrainie, oni kupują 1000 dronów w tygodniu. Nie? I tracą te drony. Tysiącami właśnie. Nie? Więc my też musimy mieć po prostu dużo tych dronów. Dużo. Ich musi być tyle, żeby każdy, najlepiej pod oddział piechoty, nie wiem, tam pluton rzędu 30 osób, tak liczy pluton, on żeby miał możliwość podglądu sobie z góry. Niech na takim plutonie będzie jeden wydzielony gość, wiesz, jakiś tam piechociniec, który ma tego drona cywilnego, nawet tego cywilnego, ale żeby mógł nim polecieć do góry, wiesz, zobaczyć, co tam się dzieje i przekazać informacje swoim.
A w tym momencie czemu tego nie ma w polskiej armii?
Bo nikt do tego poważnie w ten sposób nie podchodzi, do cywilnych dronów. Cywilne drony, wiesz, nie mają nawigacji inercyjnej, nie mają szyfrowanej łączności, no nie mają tych wszystkich takich cech, wiesz, wojskowych, powiedzmy, nie? Ale to nie zmienia faktu, że one są przydatne. Odpowiednio zastosowane, zanonimizowane, odpowiednio zaplanowany lot i tak dalej potrafi zrobić z nich po prostu narzędzie rozpoznawcze, nie?
To jest rzecz, która mnie właśnie zastanawia, jak opowiadałeś o tych dronach i jak one streamują z jakichś miejsc we froncie, że przecież Rosjanie o tym wiedzą. Plus Rosjanie mogliby teoretycznie posłuchać tego podcastu, to się też trochę dowiedzą. Więc,
niech słuchają.
Słucham?
Niech słuchają.
Więc jak to jest, że oni tego nie wykorzystują? Albo czy wykorzystują?
Że mogą przejąć streaming, dołączyć się do streamu?
Na przykład.
Nierealne. Ze Starlinka wypromieniowujesz sygnał bezpośrednio do satelity. Musiałbyś być prawie bezpośrednio nad anteną Starlinka, żeby przejąć ten sygnał. A nawet jak go przejmiesz, to ten sygnał, to jest, wiesz, to jest stream jakiś tam w trybie ciągłym. Musiałbyś znać hasło do tego pokoju, który jest, wiesz, utworzony na, nie wiem, godzinę, dwie, trzy i za chwilę się zamyka, bo nie go nie będzie.
Nie ma tam takich hakerów?
Wiesz co, tam może inaczej. Pewnie może i są, ale chodzi o efekt skali.
Że to się dzieje wszędzie. Oni musieliby non-stop kodować i dekodować te jakieś dostępy do,
wiesz,
streamu.
Ile masz takich specjalistów, którzy, wiesz, ci przejmą taki stream tak naprawdę, nie? No okej, okay, pewnie są jacyś tam w kluczowych może miejscach, jest tak, są tacy goście, nie? Ale wiesz, nie będą się zajmować wszystkimi, bo to jest nierealne. Po prostu nie ma takiej siły ludzkiej, nie? Przede wszystkim.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. A druga rzecz, nad którą się zastanawiałem, to mówisz o tym wszystkim otwarcie. Ja pamiętam, że pod moim filmem z Batmanem tam ludzie pisali, a usuń ten film, bo Rosjanie zobaczą i się dowiedzą X, Y i Z. I to mnie zastanawiało, że mówisz o tym wszystkim otwarcie, ale teoretycznie to są takie informacje dosyć wrażliwe. Więc jak do tego podchodzą tam w Ukrainie?
Ja sam byłem zdziwiony tym ilością informacji, które dostałem na kursie i jakby ich poziomem bycia tajnym tą informacją, powiedzmy, i tajnością tej informacji. Natomiast jak rozmawiałem z tymi instruktorami, którzy latali na froncie, z tym kierownikiem tego kursu, on mówi, słuchaj, propaguj tą wiedzę w Polsce, bo musisz to zrobić. Bo po prostu, jeżeli wy też nie wyjdziecie na taki poziom użycia dronów, to naprawdę macie o znaczący element mniej siły po prostu waszej artylerii, piechoty, czołgu, wszystkiego po prostu. Wszystko macie mniej możliwości. I teraz, jeżeli chodzi o tajność informacji, wiesz, albo wiesz, strach przed przekazywaniem tych informacji, wiesz, Rosjanie o tym już wiedzą. Oni przejęli na przykład tą kropywę. Oni rozebrali ją do części pierwszej, mają swoją kropywę i tak dalej, zrobili to. Natomiast my mamy topaza w polskiej armii. Natomiast problem według mnie jest taki, że do topaza ma dostęp, wiesz, jakiś tam artylerzysta, jakiś tam droniarz, jakiś tam dowódca i tak dalej. Goście, którzy są ważni, powiedzmy, w tym systemie, są wpięci w ten system. Natomiast mi zależałoby na takim systemie, który ma zwykły nawet piechur, i może, wiesz, raportować informacje na swoim smartfonie, może przekazywać, wiesz, w jakiejś małej sieci społeczności, którą sobie stworzą gdzieś na froncie z dowódcą plutonu i ci goście w tym plutonie stworzą sobie sieci i mogą sobie przekazywać te
ale rzeczy. To jest bardzo niebezpieczne, no bo załóżmy, że teraz tego piechura ktoś złapie, będzie miał akurat włączonego iPhone'a i ktoś i od razu wróg może wejść i zobaczyć wszystkie pozycje i co się dzieje.
Nie,
w tym momencie.
Nie, bo kategorycznie zabrania się zaznaczania pozycji naszych, zaznaczamy tylko przeciwnika. Po prostu.
To rozwiązuje dużo problemów.
Dokładnie. Informujemy siebie, wiesz, o zagrożeniu, ale nie mówimy, gdzie my jesteśmy. Staramy się tego nie mówić, nie? Po prostu. Oczywiście to sprawia, że ten system jakby zarządzania polem walki nie będzie pełny, bo pełny system zarządzania polem walki sprawia, że widzisz, gdzie są też twoi ludzie, przez co rzadziej dochodzi do friendly fire, do bratobójczego ognia. I jeżeli tego nie ma raportowania, gdzie my jesteśmy, to wiesz, no moździerzyści mogą ostrzelać naszą piechotę, która na przykład poszła do ataku i nie wiedzą, że już oni tam są i tak dalej. No i to się na Ukrainie bardzo często dzieje, że tam dochodzi do friendly fire, niestety. Ze względu na ten brak koordynacji, na ten brak możliwości wymiany informacji, wiesz, taki na bieżąco, gdzie kto jest. W Mariupolu to się działo. W Mariupolu goście z Azowa, z piechoty morskiej i z pograniczników korzystali z tego milczata, z tej takiej ograniczonej wersji kropywy, bo mieli GSM-a i mieli internet jeszcze w mieście, bo działały stacje BTS jeszcze w mieście. A ten milczat potrzebuje dostępu do internetu, więc oni wykorzystali to po prostu i korzystali z tego milczata po prostu na zasadzie, wiesz, my tu jesteśmy, okej, okay, nasz czołg wspiera stąd, nasi tam artyleryści wspierają nas stąd, przynajmniej artyleryści wiedzieli, gdzie jest piechota i tak dalej i zarządzanie polem walki stało się bardziej skuteczne, nie? Dzięki tej jednej prostej aplikacji, nie?
Mhm. Czyli w Mariupolu ukorzystali z tego. To dlaczego w innych miejscach z tego nie wszędzie? Mówiłeś mi o tym, że nie wszędzie z tego korzystają. To jest teraz takie, dla mnie to jest takie absolutnie bez sensu. Jak można pracować na tym samym obszarze, gdzie w grę wchodzi twoje życie i nie komunikować się z resztą, co się dzieje? To jest, nie potrafię tego zrozumieć.
No jest dużo czynników, nie? Pierwszy to jest wykluczenie cyfrowe. Po prostu masz tyle lat, że nie ogarniasz tego. Na przykład taki dowódca batalionu, którego spotkałem, wiesz, tam w odpowiednim wieku. On nie miał pojęcia o tych streamingach, o tym, wiesz, kropywie, on tam, wiesz, miał tego ludzi i tak dalej, natomiast on nie ogarniał tego w ogóle, nie? Był wykluczony z tego, nie? To jest pierwsza rzecz.
A to nie jest tak, że powinni go ściągnąć z pozycji w tym momencie? Nie twoja decyzja?
Co? Nierealne. To jest pułkownik. On tam musi być. No. Nieważne, no wiesz, no jest pewien łańcuch dowodzenia, nie? Ktoś inny decyduje o tym, czy go ściągnąć, czy nie. Jak on się podoba tam wyższym przełożonym, no to będzie na tej stanowisku i koniec, tak? Po prostu ma dowodzić i to jest jego rola, za to bierze pieniążki. Mhm. Drugi taki powód to jest, wiesz, no brak dostępu jednak do tej technologii, wiesz, bo jednak nie wszędzie to zastosujesz, bo w niektórych miejscach po prostu nie zbudujesz tej sieci, nie? Z różnych przyczyn. Na przykład kropywa może mieć możliwość połączenia przez dwa telefony Motorola, cyfrowe, które mogą wymieniać dane. Mhm. Nie? I jeżeli ja, mając kropywę na smartfonie albo na tablecie, mam Bluetootha, łączę się przez Bluetootha z telefonem, radiotelefonem Motorola i mój kumpel też ma, to możemy wymieniać bez internetu, wiesz, dane między sobą. Na przykład ja zaznaczyłem przeciwnika, wysyłam mu, okej, on też widzi, gdzie ten przeciwnik jest. Nie? Więc można. Więc jeżeli masz odpowiednią ilość tych motorolek, to jesteś w stanie, wiesz, wymieniać się informacjami między pozycjami, z drużynami, plutonami i tak dalej. Fajnie, super. Ale co jeżeli przeciwnik zagłusza ci łączność na tej motorolce, nie? Bo tam ona też działa na jakieś częstotliwości, nie? No to już przestaje ci to działać, nie? Nie możesz się na bieżąco wymieniać, bo nie jesteś, bo już tej sieci nie ma, została przerwana.
To co w tym momencie się robi?
No nic, no działasz, radzisz sobie offline, no po prostu zaznaczasz wszystko dalej, jakby raportujesz sobie, sam sobie, wiesz, tam sobie ogarniasz tematy, a jak się pojawi znowu, wiesz, łączność, no to wysyłasz wszystko razem paczką i tyle, nie?
A jak nie ma w ogóle łączności i nie mają w ogóle tej pokrzywy, to co, w jakim sposób się komunikować, żeby nie było tego friendly fire?
No przede wszystkim koordynacja, to jest kluczowy temat. I teraz wyobraź sobie Soledar. Tak, miasto, w którym toczyły się teraz ostatnio bardzo ciężkie walki i nawet dalej się toczą.
Udostępniłem dzisiaj filmik dosłownie na Instagramie, zmiażdżony jest totalnie.
Tak,
taki zrównany z ziemią.
No to teraz wyobraź sobie, że w takim Soledarze działa na przykład 6 różnych brygad i pododdziały z tych brygad, bataliony, kompanie, plutony i tak dalej, i tak dalej. Często nie są skoordynowane.
Brygada to ile ludzi? Plus minus?
5-6 tysięcy, coś takiego.
To jest o takich ilościach mówimy.
To jest brygada. Ale wiesz, to nie jest tak, że te 6 tysięcy ludzi działa w tym mieście. Tam powiedzmy jeden batalion z tej brygady działa. Ale wiesz, żeby
jeden batalion komunikował się z batalionem z innej brygady, to informacja według, wiesz, takiej, powiedzmy, wojskowej ścieżki powinna iść, wiesz, do dowódcy brygady, dowódca brygady do drugiego dowódcy brygady i on informuje dopiero swój batalion, wiesz, to idzie tak trochę naokoło. To nie jest tak, że batalion się komunikuje z batalionem bezpośrednio, przynajmniej tak nie powinno być, nie? Mhm. Ale niestety pole walki pokazało, znaczy niestety, no, pole walki pokazało, że musisz się komunikować na miejscu, na zasadzie, wiesz, bez wspominięciem trochę przełożonego, nie? Bo inaczej nie zrobisz nic.
Ja ci mówiłem, że słucham dowódców wojskowych ze Stanów i oni bardzo często o tym mówią, żeby właśnie podejmowanie decyzji nie zależało tylko od dowódcy i że to jest upośledzenie ludzi i że ludzie powinni podejmować decyzje, jeśli są w takiej sytuacji, gdzie muszą podjąć. I to
tak,
na przykładzie tego Azowa, no to chyba właśnie dokładnie tak się zachowali.
Tak.
I no, to czasami to jest, przecież czasami nawet nie ma komunikacji, żeby ci dowódcy na wystarczająco szybko się pomiędzy sobą na komunikacji. Czasu ani komunikacji, żeby się porozumieli, więc jak jakby to nie ma sensu w ogóle.
Wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz, co to jest pominięcie drogi służbowej w wojsku.
Teraz się dowiem.
No za to jest dyscyplinarka, nie? Po prostu, jeżeli pomijasz swojego dowódcę, wiesz, w jakichś tam działaniach, że on nie wie, co ty robisz, albo co organizujesz dookoła siebie, no to wiesz, to nie będzie, że tak powiem, zadowolony z tego powodu, że go pomijasz w tych swoich decyzjach. Nie?
I to jest i w Polsce, i na Ukrainie?
No tak, no zdarzało się, nie, że wiesz, no ale wiesz, no dowódca też powinien wiedzieć, no bo wyobraź sobie, że powiedzmy jakiś tam dowódca kompanii podejmuje decyzję, że tam gdzieś pójdzie sobie, tak, bo jest to dla niego ważne, dla życia jego ludzi jest to ważne, tak, a jednocześnie dowódca batalionu posłał tam inną kompanię, żeby tam, nie wiem, nacierała na przykład na ten rejon, nie, a teraz jakiś tam abstrakcyjny przykład podaję. I teraz ci goście z tej kompanii, która tam poszła nacierać, nie wiedzą o tym, że inna kompania tam przyszła z tego nawet samego batalionu, tak, bo nie dali informacji do swojego dowódcy, no to będą strzelać do siebie po prostu ci ludzie, bo nie ma koordynacji, nie? Więc dlatego zdarza się ten cały friendly fire, tak? Bo brakuje koordynacji, to jest pierwsza rzecz, ale to się, wiesz, to nawet...
A nie ma jakichś innych obejść na to? Nie da się nic zrobić? Nie mają jakichś super sposobów na to, żeby tego uniknąć? Bo powiedziałeś, że to się zdarza bardzo często.
No tak, no nawet, wiesz, u Amerykanów w Afganistanie to się zdarzało, gdzie niby, wiesz, konflikt...
Ale u nich podobno super rzadko, przynajmniej tak mówię.
No są tam filmy na YouTubie, wiesz, gdzie tam jeden pododdział strzela do drugiego w Afganistanie i tak dalej, wiesz, oczywiście tam po jakimś czasie ktoś się skapnął, że to nasi, więc przerwali ogień, natomiast no, na Ukrainie często to, wiesz, powoduje obstrzał własnych pozycji i tam zdarzają się ranni od friendly fire. Takich przykładów było trochę, było, szczególnie na początku w Kijowie, w obronie Kijowa, to było bardzo częste. Bo wiesz, bo to był chaos, brak koordynacji, brak często też tych sygnałów identyfikacyjnych, wiesz, bo są takie sygnały, ja nawet o tym taki fajny post napisałem na Facebooku, podsumowujący większość tych sygnałów identyfikacyjnych, że tam, wiesz, możesz machać flagą ukraińską, a to my, nie? Czy tam na przykład dzisiaj machamy lewą ręką, a jutro machamy prawą, wiesz? No różne tam jakieś sygnały, które sprawiają, że to jesteśmy my.
To właśnie mnie zaciekawiło, że powiedziałeś, że te sygnały się muszą zmieniać codziennie.
No tak, powinny. No,
ale bo wtedy musisz wszystkich poinformować, że się zmieniły.
Dokładnie, jak im poinformujesz, to wiesz, no stosuje się na przykład takie stare systemy w stylu, wiesz, dostajesz kopertę, którą w razie czego masz spalić, czy tam zjeść, nie? Gdzie masz wszystkie sygnały na najbliższy tydzień na przykład ustalone. Albo, wiesz, jeżeli masz zaszyfrowane radio 256 bitów jakimś tam kluczem szyfrowym, tak? No to możesz sobie przez radio po prostu powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj tam żółta taśma na hełmie, tak? Jutro pomarańczowa i tak dalej. To możesz tam sobie przekazać, albo po prostu wysyłasz gońca i, wiesz, i chłop leci i mówi, nie?
To mnie też zastanawiało, bo żołnierze na filmach z Ukrainy albo mają żółtą, albo niebieską taśmę klejącą na sobie. I czemu te dwa kolory?
Nie tylko. Pomarańczowa, czerwona, żółta, niebieska. W zależności od tego po prostu, jak jest. I jeszcze kluczowe jest, co oklejasz. Czy dzisiaj lewe ramię, czy dzisiaj prawe, czy dzisiaj tylko hełm. Wiesz, no po prostu, żeby zmieniać to, nie? Że na dany dzień jest różne okleina, nie?
Czyli konkretne oddziały są oklejone w konkretny sposób, czy od czego to zależy?
Tak. Albo na przykład dany odcinek pozycji. Na przykład dany cały batalion broni się na jakiejś tam długiej pozycji, no to cała ta pozycja jest obklejona w ten sam sposób, nie? Żeby ci żołnierze mogli ze sobą współpracować, się rozpoznawali nawzajem, nie? W ten sposób, nie? To, o czym opowiadał Batman, tak? W poprzednich odcinkach, że tam, wiesz, on sam poszedł na jakąś pozycję i nawiązał tą komunikację, bo tam stoją jacyś tam goście, my ich nie lubimy, bo tak pododdział mówił, z którym tam działał.
No Boże, no to tak, tak to wygląda, dokładnie tak.
To są takie historie, że aż się nie chcesz w to wierzyć. To jest, bo jak słucham sobie o wojsku i że właśnie są tacy ludzie, tak jakbym ich nazwał takimi zakutymi łbami, to tak słuchasz sobie o tym i mówisz, no okej. Okay. Ale jak wchodzi w grę twoje życie, to jest dla mnie niesamowite, że ludzie dalej się w ten sposób zachowują. I życie twoje i twoich podwładnych, nie tylko twoje tak właściwie.
Zauważyłem w momencie, kiedy pojechałem na Ukrainę, tam w czerwcu szkolić pododdziały ukraińskie, że jest olbrzymia różnica między wyszkoleniem a doświadczeniem. Możesz mieć niesamowite doświadczenie. Wiesz, być pod ostrzałem tak jak oni, tam artyleryjskim, takim, siakim, owakim, czołgowym i tak dalej, ale w dalszym ciągu nie mieć wyszkolenia i dalej popełniać te same głupie błędy. Nie?
Czyli według ciebie to jest problem z wyszkoleniem, nie doświadczeniem.
Tak jest.
To nie jest tak, że ktoś jak ma doświadczenie, to powinien patrząc na swoje błędy jakoś dojść do tego, jak je rozwiązać?
No spójrz na to pod takim kątem.
Może inaczej. Z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia, doświadczenie ma dużo większe znaczenie niż wyszkolenie. Albo doświadczenie, ale bazujące już na jakimś minimalnym wyszkoleniu.
Okej.
Okay. Bo jednak jak się weryfikuje w tym wypadku pole walki, no to tak jak ty z dronami, to jednak się orientujesz, okej, okay, to nie jest tak, jak mówili w podręcznikach.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. No doświadczenie jest też niezwykle ważne. To jest olbrzymi element, który wiesz, uczy cię tej prawdy może, powiedzmy tak, nie? Ale dopiero w wyszkoleniu nabywasz pewnych metod walki, które pomagają ci grać lepiej na froncie. Wiesz, pokażę ci taką rozmowę z jednymi żołnierzami, których spotkaliśmy tam na froncie w Ukrainie. Mhm. Pytam się gości, wiesz, wieczorna posiaduwa, tam coś sobie tam, wiesz, odpoczywamy. I pytam się, słuchajcie chłopaki, gdybyście dzisiaj mieli uczyć nowych żołnierzy, takich młodych, którzy tam przyjechali jako uzupełnienie, to jakie wyszkolenie byście im dali? Od czego byście zaczęli? Jakie są główne tematy, których byście ich uczyli, nie?
Posiaduwa, ty ich katujesz o wyszkoleniu?
No wiesz, no ja zbieram doświadczenie i to wprost mówiłem, że słuchaj, ja tu jestem po to też między innymi, żeby zbierać od was to doświadczenie i później może przekazywać gdzieś to dalej, nie? No i chłopie powiedziały, że ja bym im kazał kopać okopy, przez dwa dni, a później bym do nich strzelał z każdej możliwej artylerii do tych okopów, a niech siedzą w tych okopach, nie? Ja mówię, i to wszystko, nie?
Ale to by powiedział na poważnie, czy robił sobie
na poważnie.
Jak to możliwe?
No bo on znał tylko takie doświadczenie, rozumiesz? To było jego jedyne działanie jako piechocińca do tej pory w wojnie. Siedzi w okopiach i czeka na przylot artyleryjski, jak atakuje piechota, to do nich strzela. Koniec. To jakie masz doświadczenie w działaniu bojowym, oprócz tego, że siedzisz... Okej, to jest olbrzymie doświadczenie. Nie zabiera mu go.
Większe niż moje.
Bo będąc pod ostrzałem, tak szczególnie ciężkim jak artyleryjski, absolutnie gość przeżył najstraszniejsze chwile. Nie? Ale jeżeli chodzi, wiesz, gdyby teraz gościowi powiedzieć, słuchaj, zbieraj swoich kumpli z drużyny, idziecie na patrol rozpoznawczy gdzieś tam i tak dalej. To co gość ma zrobić? Jak ma zaplanować ten patrol? Wiesz, jak ma się do niego przygotować, skoro nigdy nie był na takim patrolu? Robi to pierwszy raz, rozumiesz?
Ja chyba po prostu nie mam świadomości, jak wygląda takie podstawowe szkolenie. Mm-hmm. Bo mi się wydaje, że tacy żołnierze w takim podstawowym szkoleniu by powinni być nauczeni wszystkich takich rzeczy, typu właśnie jak patrolować, jak się komunikować, jak się poruszać, jak osłaniać swoich, jak jakoś poruszać się pod ostrzałem i tak dalej. Czy to wszystko powinni wiedzieć. Natomiast z tego, co ty mi mówisz, no to oni nie do końca to wiedzą.
Mówisz o idealnym świecie.
Mówię o tym, co słucham w podcastach.
Więc który nie istnieje, nie? Mm-hmm. Bo to jest biedna piechota. Mm-hmm. Wiesz, oni dostają najgorsze wyszkolenie, a idą czasem w najgorszą walkę z artylerią i tak dalej, z ostrzałem artyleryjskim, piechoty, codziennymi atakami piechoty, dziesięcioma dniami, wiesz, bycia w okopie, zimno, wiatr, niska temperatura, błoto, wszystko i tak dalej. Pamiętam taką rozmowę też z dowódcą plutonu, w którym byliśmy przypisani. Przyjechały uzupełnienia, no i tam on mówi, że no ci goście z uzupełnień to nic nie umieją, że przyjechali tam z apteczkami samochodowymi zamiast normalnymi, taktycznymi i tak dalej. No ja mówię, no to tam słabo ich przygotowali, nie? Na tej zachodniej Ukrainie. Kto tam ich przygotowywał? Ty wiesz, w jakie centrum tak to robią, nie? I tak dalej. W jakim centrum szkoleniowym? On mówi, to nie centrum jest problemem. To oni są sami sobie problemem. Skoro wiedzą, że za 2-3 miesiące mają jechać na front, to czemu chociaż tego YouTube'a nie odpalą i nie zaczną się uczyć, wiesz, tylko leżą, wiesz, na łóżkach i tak dalej i nic nie robią, nie? Przecież wiedzą, że za 3 miesiące będą w okopach i tak dalej, to czemu się nie przygotowują? No, generalnie miał rację, wiesz, no, skoro chłop wie, że za 3 miesiące, wiesz, gdzieś tam trafia do walki, to no co, no, chyba nie chce zginąć, nie?
A rozmawiałeś z nimi? Jakie oni mają do tego podejście? No bo, jeśli, no bo nie chce zginąć, ale z jakiegoś powodu jednak nie wpada na to, żeby włączyć chociaż YouTube'a albo przeczytać książkę.
Po pierwsze, to są bardzo młodzi ludzie, w większości ci, którzy tam walczą. Ten dowódca
18 lat, coś takiego?
17. Ten dowódca plutonu, którego ci teraz przypisałem, miał 26 lat. Facet od 8 lat nie jest na wojnie, nie? Mhm. Po pierwsze, to są bardzo młodzi ludzie. Po drugie, jeżeli nie wiesz, w którym kierunku iść ze szkoleniem, bo nie masz pojęcia, co tam na ciebie czeka...
Tak? To jesteś przed taką decyzją, że możesz coś zrobić, ale tak właściwie możesz wszystko zrobić, nie wiesz od czego zacząć.
W którym kierunku masz podążać, rozumiesz? Oczywiście tych filmów na YouTubie jest, wiesz, miliony dotyczących wyszkolenia, ale który z nich jest właściwy teraz, przez te 2 miesiące, rozumiesz, żeby się nauczyć? Wiesz, no tak podświadomie kumasz, że aha, chodzi o strzelanie, chodzi o zmianę magazynków, chodzi o usuwanie zacięć, chodzi, wiesz, tam o czyszczenie kałacha, chodzi o okopywanie się, tam pewnie będzie ostrzał, jakaś łączność. Podświadomie, wiesz, kojarzysz te tematy, nie? Ale które z tych tematów, w których szczegółach są dla ciebie ważne i jakie ja tam będę zadania wykonywał, że akurat te elementy muszę wiedzieć. Mhm. Nie? Jeżeli ci tego nikt nie powie, ktoś, kto wiesz, ma łeb na karku i powie ci, aha, słuchaj, to wygląda tak, idziecie w takie i takie, taką i taką rzecz, musicie wiedzieć to i to i tak programujemy im szkolenie, nie? Jeżeli ci tego nikt nie powie, no to nawet nie masz pojęcia, w którym kierunku brnąć, nie?
Czyli tak właściwie trzeba uczyć takich kompletnych podstaw, kompletnie od początku.
Często tak, bardzo często.
Ciekawe. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że to może tak wyglądać.
I teraz wróćmy na chwilę do tej sytuacji, kiedy byłem na szkoleniu. Wiesz, ja jadąc tam na Ukrainę do tej jednostki, której szkoliłem, myślałem, że pewnie ja się będę więcej uczył od nich, bo oni już byli na wojnie, ja nie. A przyjeżdżając na miejsce i mówiąc im, słuchajcie panowie, ja was mogę nauczyć z tego i wymieniam tam różne tam tematy, które jestem w stanie im przekazać, w których czuję się pewny, że wiem, co robię, wiem, co mówię, to oni mówią, wszystko, my nie wiemy nic. Tak? I serio byli goście, którzy nie potrafili nawet rozłożyć kałacha. Rozumiesz? Bo nikt im tego nie powiedział. Albo wręcz nawet przychodzi na przykład sierżant, który dowodzi takim gościem i mówi do niego, co ty, kałacha nie umiesz rozłożyć? To się naucz. No to dobrze, to się naucz. No.
Zostawię to z chwilą ciszy, bo nie mam zielonego pojęcia, jaką to... W ogóle jestem zszokowany, szczerze mówiąc. To jest takie... Jakby nie rozumiem.
No po prostu. No.
Przecież ten człowiek będzie teraz z nim walczył w jednym okopie i... Nie będzie wiedział jak dalej, jak otworzyć tego kałacha. Niesamowite. Powiedz mi, jak wygląda, bo mówiłeś, że byłeś w Soledarze całkiem niedawno.
Mm-hmm. Nie w samym Soledarze, no. Mm-hmm.
Jak wygląda ten obszar z twoim okiem? Jak wygląda tam w ogóle funkcjonowanie na co dzień?
No wiesz co, to jest przede wszystkim obszar takiej strefy tak zwanej przyfrontowej. Czyli mamy ten od pierwszej linii, gdzie wiesz, gdzie jest styk pododdziałów naszych i przeciwnika, jakieś tam 20-30 kilometrów powiedzmy w tył od linii, tak? Jest tak zwany obszar strefy przyfrontowej. Żeby tam wjechać, oczywiście, wiesz, hasła, odzewy musisz wiedzieć, 2, ktoś musi cię wprowadzić z wojskowych, 3, no musisz wiedzieć, do kogo jedziesz, po co i tak dalej, żeby cię tam w ogóle często wpuścili, nie? Mhm. Że jakby ten wjazd nie jest taki oczywisty tam, nie? Druga rzecz, że tam jest często bardzo słaby dojazd. Drogi są po prostu rozwalone doszczętnie często, nie? Leje po bombach, wiesz, kolejny po gąsielnicach, po ciężkim sprzęcie, nie? Więc...
To czym tam jeździcie? Jakimś takim superterenowym samochodem z wielkimi oponami?
Wiesz co, no najlepiej jakąś terenówką, nie? Żeby to nie zamordować, aczkolwiek tam był też taki typ, który tam prowadził normalnie sklep spożywczy blisko frontu i normalnie tam starą taką żigulą codziennie dowoził produkty do tego swojego sklepu spożywczego i normalnie...
Jakoś sobie znalazł drogę.
Tak jest, dokładnie, nie? I tam wiesz, codzienność, nie? Po prostu tak to wygląda tam, nie?
Prowadzi sobie sklep na froncie.
Dokładnie tak. Takich elementów humorystycznych tam jest mnóstwo, nie? Mógłbym to scharakteryzować, że obszar frontu to jest kraina bezprawia. O tak bym powiedział. Tam nie przyjedzie policja, tam nie przyjedzie żandarmeria, tam nie przyjedzie prokurator. Tam czasem dzieją się takie rzeczy, wiesz, że no nie pomyślałbyś o tym, że to jest możliwe, albo i nikt z tym nic nie zrobi, bo tam dowódca batalionu jest panem i władcą. Oczywiście, wiesz, to nie jest jakiś tam...
Co masz na myśli?
No wiesz, no, że ten dowódca, jeżeli podejmie jakąś decyzję życiową dla danych ludzi, że...
Czyli wyśle ich w jakieś miejsce na przykład.
To nikt z nim nie będzie dyskutował. Po prostu. I tak dalej. Bo jeżeli sprzeciwisz się jego decyzji, to jesteś na jego woli i łasce. Ale wiesz, tu nie chodzi mi o to, że ten dowódca jest jakiś tam, wiesz, jakimś tam despotą, tyranem, że tam, wiesz, będzie to robił, wysyłał specjalnie ludzi na śmierć. Nie, nie o to chodzi, nie? Chodzi mi o to, że żadna inna władza tam nie panuje oprócz władzy dowódcy, tak? Bo to jest wojna. Po prostu, jak nie wypełniasz rozkazów tego dowódcy, no to, to tak naprawdę dla korzyści kogo działasz? Rozumiesz? To jest proste pytanie. Przeciwnika czy naszych? Rozumiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Więc musisz działać z naszymi, no bo to jest twój dowódca, on daje ci rozkaz i koniec, nie? I jeszcze wracając do tej strefy przyfrontowej, no masz te rozwalone drogi, tak? Dojazd często, powiedzmy te 6 kilometrów od linii styku wojsk, to jest, no uwierz mi, te 20 kilometrów czasem jedziesz 2 godziny. W jednym miejscu było taki stan dróg, że jechaliśmy chyba 20 kilometrów gdzieś z 4 godziny.
Leje po bombach wszędzie?
Błoto, leje po bombach, wiesz, kałuże takie, że zalewa ci prawie całe auto. No po prostu, wiesz, nie chcesz tam jechać. A te najlepsze drogi, wiesz, takie często asfaltowe, oczywiście one też są dziurawe, ale powiedzmy, no troszeczkę szybciej jedziesz. Mhm. No to często są pod ostrzałem po prostu, bo one są oczywiste. Tak jak wiesz, na przykład to skrzyżowanie, o którym wcześniej mówiliśmy, nie? Oczywiście, tu zawsze będą jeździć, bo jest prosto, bo jest fajne skrzyżowanko, w jedną, drugą stronę sobie przejedziesz, super fajnie. No to tam właśnie ostrzał leci, nie? Więc...
No myślisz, myśli, że sobie czekają z dronem i tylko czekają, aż ktoś przyjedzie?
No ja bym czekał, nie? I tyle. Więc po prostu jakby nie, często nie wybierasz tej oczywistej drogi z prostej przyczyny, no nie chcesz ryzykować utraty pojazdu, tak?
Bo czyli trzeba się tułać tymi jakimiś najgorszymi drogami.
Dokładnie, nie. No. Wiesz, no dużo jest takich tam elementów w strefie frontowej. Przede wszystkim zapachy, tak? To jakby mi utkwiło mocno w głowie, ten zapach, nie? Zapach przede wszystkim, wiesz, kału i moczu, bo tam, wiesz, jak siedzi taki 2-3 bataliony w takiej jednej wiosce, to wszyscy gdzieś się wypróżniać muszą, więc no tam nikt nie przyjedzie, tam szambiarka. Więc tam po prostu śmierdzi, nie? Tym wszystkim. Oczywiście jak zeszła temperatura poniżej zera, to wszystko zamarzło i trochę mniej śmierdziało. Mhm. Spaliny, wiesz, przepalony diesel, bo odjeżdżających pojazdów pancernych i tak dalej, to jest też standard. I ten taki zapach śmierci. Słodki, metaliczny zapach krwi i śmierci. Jak dobrze się wczujesz, to czuć go. Czuć go czasem. Nie? Po prostu.
Mówisz, że to jest jakiś zapach ciał?
No wiesz, taki sutkawy zapach śmierci. Jak czasem idziesz przez las i zwierzyna gdzieś umarła, czujesz. Kojarzysz? Mhm. No to coś podobnego. Nie? Gdzieś tam, on się gdzieś przez te zapachy, te smrody przebija, powiedzmy, nie? Ten zapach. Czuć go, nie? Czasem. I to mówimy o takich zapachach w tej samej jakby wiosce, wiesz, na tych punktach opatrywania rannych i tak dalej, gdzieś tam bliżej frontu, no to są takie zapachy, nie? I wszechobecne błoto. Po prostu wszędzie błoto.
Zwłaszcza teraz, nie?
Na nogach masz cały czas oblepione, buty masz cały czas oblepione błotem, nie? Gdziekolwiek się nie dotkniesz, błoto. Wiesz, trochę mocniej podniosłeś nogę, ochlapałeś się błotem znowu. Druga rzecz to brak dostępu do, wiesz, do bieżącej wody sprawia, że to po prostu jesteś cały czas brudny. Myjesz, jak wiesz, jak nie ma wody, jak nie ma ciepłej wody i tak dalej, no to myjesz się tam raz na jakiś czas. Oczywiście, wiesz, no utrzymywanie tej higieny jest ważne, więc jak masz możliwość, no to po prostu umyj się i tyle, nie? Kolejna rzecz to zapach stęchlizny w domach, w których mieszkasz. Po prostu, wiesz, domy są przewilgocone i tak dalej. Nawet jak dogrzejesz, to i tak ta stęchlizna jest. Po powrocie, pamiętam, tutaj do Polski to... wypakowując wszystko dalej, czułem ten zapach stęchlizny z tych rzeczy. No, to wiesz, to przyciąga wszystko, nie? Co jeszcze z takich? No i ciągły hałas artylerii. Ciągły. To jest...
Non-stop?
Non-stop.
Widziałeś jakieś pole, które jest ostrzeliwane? Czy to tak wybucha non-stop?
Widziałem przyloty artyleryjskie. Widziałem te dziury po artyleriach, jak się jechało na pierwszą linię i tak dalej. Ale przede wszystkim ten hałas, nie? On jest non-stop. Jeszcze wiesz, tam pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, to już byłem tak zmęczony, że po prostu poszedłem spać. Ale drugiej nocy, jak wiesz, non-stop wali w nocy nasza artyleria przede wszystkim i czasem ich przyloty w drugą stronę na pozycję naszych artylerzystów. No to po prostu nie śpisz, no. Budzi cię to, wiesz, wyrywa cię ze snu i tyle. I znowu idziesz spać i tyle, nie? Druga rzecz, że też... Wiesz co, no nie chcę mówić źle o naszych siłach, ale tak, zdarzył się taki temat, że strzelali koło naszego domu z kałacha, bo się nawalili wódą i po prostu sobie poszli postrzelać koło chaty, wiesz, do górki, nie? Chłopaki i tak dalej.
To mnie akurat w żaden sposób nie zaskakuje.
No, więc na szczęście się nikomu nic nie stało. Nie?
Ja się zastanawiałem...
Znaczy jeszcze... to nie byli ludzie z naszego pododdziału, od razu mówię.
No
nie?
Oczywiście.
Nie, nie, na serio. Nasz pluton był 100% trzeźwy, nie? Na szczęście trafiliśmy na takich ludzi, z którymi naprawdę fajnie, przyjemnie się działało i no miło było patrzeć na ich organizację pracy, nie? Po prostu.
I nad jeszcze jedną rzeczą się zastanawiałem. Jak się rozpoznawać w nocy? No bo teraz do dnia jeszcze możesz rozpoznać jakieś te taśmy klejące, możesz rozpoznać mundury, możesz z daleka coś tam widzisz, skąd przyjeżdżałem, ale w nocy nie widzisz nic.
Tak. Jeżeli jest zachmurzone niebo, wiesz, nie ma gwiazd, no to jest po prostu ciemno totalnie. I teraz jesteś na pozycji, gdzie wiesz, nie możesz zapalić żadnego światełka, no bo wiesz, o co chodzi.
To nawet papierosa nie możesz odpalić.
No wiesz, jak się tam gdzieś skulisz w okopie, to sobie papieroska zapalisz, nie? Ale przez to, że jest tak ciemno i masz pozycję na przykład długości, jedna pozycja, tak, którą powinien bronić pluton, ma 150 do 200 metrów długości, wiesz, transzei. Ona jest tam oczywiście zakrzywiona, wiesz, ma tam różne odnogi, tego typu, wiesz, no jakieś tam długość, ale łączna długość 150-200 metrów. I taką pozycję potrafi obsadzać pluton wielkości 9 do 15 osób. Normalnie pluton liczy 30, tak? Ale ze względu na straty rannych, zabitych, często na takiej pozycji stoi 9 do 15 osób, a czasem, jak chłopaki opowiadali, stało ich 6 na takiej pozycji. 200 metrów okopów musisz bronić 6 ludzi. No to okej, dowódca jak jest, wiesz, że tak powiem kapnięty, tak, no to stawia po 2 ludzi, żeby się nawzajem pilnowali, czy nie śpią i tak dalej, wiesz, albo jeden śpi, drugi wartuje i tak dalej. Ale teraz wyobraź sobie, nic nie widzisz.
Jest zimno.
Pada deszcz, albo padał przed chwilą, wszystko zmokło, marzniesz, nie? I tak dalej w tym wszystkim.
I w tych okopach to oni jeszcze stoją w wodzie cały
czas. Jeszcze było to, woda, nie? I tak dalej. No często, wiesz, jakoś sobie tam z tym radzą, jakieś tam, wiesz, drewno czy coś sobie gdzieś stoisz na w miarę suchym, powiedzmy. Nic nie widzisz i teraz nie wiesz, kto do ciebie podchodzi okopiem. Czy to przeciwnik idzie, czy kumpel, wiesz, z jednostki podchodzi do ciebie i tak, a słyszysz, wiesz, gdzieś tam po błocie ktoś idzie do ciebie. I był taki jeden żołnierz, który mówił wprost, ja strzelam do wszystkich. Po prostu w nocy. Bo nie wiem, czy nie idą wagnerowcy, którzy się, wiesz, podkradli do okopów, wiesz, cichcem, podczołgali się, a ja nie mam termowizji. Ja nie mam termowizji, noktowizji, ja nie zapalę światła. Słyszę, że ktoś idzie, strzelam od razu. Nieważne, kto idzie, nieważne, co będzie mówił.
I mówił, że zabił swoich? Czy nie pytałeś?
Nie, nawet nie chciałem pytać, bo to był człowiek, który naprawdę, no... Ja nie chcę o nim mówić źle, bo ten facet naprawdę nie miał żadnych innych wyborów w tym życiu swoim. Wiesz, bo on tam siedzi w tym okopie, nie mając dostępu do takiego sprzętu typu Nocto Termowizja i on nie ma innej możliwości i on się też boi. Wiesz, to jest facet, który dzień za dniem, noc za nocą odpiera ataki jakichś tam, wiesz, kolejnych wagnerowców, kolejnych tych zeków i tak dalej. On napierdziela do nich z tego swojego kałacha prostego i teraz słyszy jeszcze do tego historię, że 2 dni wcześniej, wiesz, wyrezali nożami z punktu obserwacyjnego jego kumpla, nożami to zrobili, rozumiesz, wagnerowcy, i zwieźli ciało, wiesz, podziurawione nożami i on na to wszystko patrzy i wiesz, co on sobie myśli, nie?
Jutro ja,
będę strzelał do wszystkich, rozumiesz, nie? I nikt do niego w nocy nie podchodził na jego pozycję. Po prostu on siedział tam sam, strzelał do wszystkiego, nie? Nadchodził dzień, okej, odpoczywali, już mogli normalnie do niego podejść, nie?
To musi być horror. Siedzisz sobie w horrorze.
No tak.
To ci ludzie muszą być tacy zryci psychicznie później, że...
I teraz ci ludzie, z którymi byliśmy, tam na tych pozycjach siedzieli od 5-6 miesięcy. Nawet Niemcy za czasów II wojny światowej, wiesz, w miarę zorganizowane wojsko, powiedzmy, nie trzymało tam żołnierzy, powiedzmy, dłużej niż tam, no wiesz, wiadomo, to jeszcze zależało od etapu wojny, ale oni starali się, wiesz, nie trzymać tych żołnierzy tak długo na linii, tam tydzień do 3 tygodni, okej, rotacja, tak, no bo musisz odpocząć od tej walki. Ja nawet będąc, wiesz, tam najdłużej siedząc, tak naprawdę siedzieliśmy głównie, wiesz, w tej wiosce tam 6-10 kilometrów, wiesz, od linii walk, albo wcześniej tam 6 kilometrów od granic, od linii walk. Też odczuwaliśmy jakby ten strach, wiesz, no może inaczej, ja odczuwałem ten strach, tak, bo jednak wali ta artyleria, wiesz, jednak jest to zagrożenie, wiesz, jednak jedziemy na tą linię i tak dalej, więc to ściśnięcie w żołądku, wiesz, ta niepewność, czy na pewno, że na przykład nie znamy sygnałów rozpoznawczych z piechotą, do której jedziemy i tak dalej, i dowódca plutonu wychodzi i mówi, hej chłopaki, to my, nie, i tak dalej, i to jest nasz sygnał rozpoznawczy, wspaniale. Wiesz, odczuwasz ten stres. No po prostu się boisz zwyczajnie rzecz biorąc, że mogą cię twoi zastrzelić przede wszystkim. Tam pali z tym przeciwnikiem licho, nie? Już tam, zanim do tego przeciwnika dojedziesz, już mogą cię zabić. I teraz
A oni tam siedzą 5-6 miesięcy, powiedzmy. I to jest z kilku powodów, tak? Po pierwsze, oni sami twierdzą, że jeżeli opuszczą tę pozycję i przyjdzie inny pododdział na to miejsce i oni nie znają tych pozycji, wiesz, terenu, warunkowań, przeciwnika
i tak dalej,
to stracą je i za chwilę, jak oni znowu wrócą na tę pozycję po jakiejś, wiesz, rotacji, to będą musieli odbijać swoje pozycje szturmami, co oznacza większe straty znowu. Więc oni mówią, dobra, to już my zostańmy tutaj i brońmy dalej tych pozycji. I wiesz, i mają straty rzędu takie, że zamiast jechać pluton, wiesz, na pozycję, to siedzi tam połowa plutonu albo jeszcze mniej ludzi i tak dalej.
Jest to jakieś rozwiązanie, na pewno będzie ich to kosztowało później, ale brzmi to rozsądnie.
To nie jest rozwiązanie, bo oni popełniają głupie błędy też często przez to, że są zmęczeni, wiesz. No wyobraź sobie, siedzisz non-stop zmęczony, zestresowany, wiesz, już ci trochę wszystko jedno, bo widzisz tych wszystkich rannych, zabitych kumpli i tak dalej, wiesz, o co chodzi, i po prostu, i w pewnym momencie trochę ci staje się to takie, wiesz, wsioryba, nie? Po prostu. Jak będzie, to będzie, nie? I zaczynasz na serio popełniać głupie błędy. I tu nie chodzi o to...
Takie z nieuwagi po prostu, z braku dbania już o to, co się stanie.
Dokładnie po prostu, wiesz. I to dla własnego zdrowia trzeba zrobić po prostu, że się zrotować z takiego miejsca, nie? Musisz pojechać, wiesz, odpocząć, zobaczyć rodzinę, wiesz, wiesz, może trochę szkolenia więcej zrobić, bo coś nie działało, na przykład na froncie, gdzieś tam się nie zgrywaliśmy, okej, przeszkolmy się, zróbmy może coś więcej, wiesz, przeanalizować swoje błędy. Tam nie ma na to czasu często, wiesz, na analizę tych błędów, nie? I to trzeba zrobić dla własnego zdrowia po prostu, tą rotację, nie? A druga rzecz to... No to też to po prostu, że to są też pieniądze, zwyczajnie rzecz biorąc, tak? Będąc w strefie przyfrontowej, aczkolwiek to jest najmniejsza ich jakby, wiesz, tam motywacja, te pieniądze, tak? No bo nikt nie poświęci życia za takie pieniądze, jakie oni tam dostają. Dla Ukraińców może to są duże pieniądze. Ale
patrząc, wciąż za ryzyko życia.
Ale za ryzyko życia absolutnie nie. To nie są pieniądze warte tego, co tam się dzieje, nie? Więc jeżeli nie masz motywacji być tam, albo jechać tam i pomagać tym ludziom, to nawet się tam nie pchaj. Po prostu, bo odjedziesz drugiego dnia. Bo ten stres, który będzie na ciebie tam oddziaływał, jest absolutny, on jest przytłaczający. Nie?
I samo oglądanie chyba tych ludzi, którzy są już tacy skatowani tą wojną, musi być przytłaczające.
No wyobraź sobie, codziennie gadasz z ludźmi, którzy no już trochę są zwichrowani przez tą wojnę. Tak? Albo na przykład rozmawiam z gościem, naprawdę, wspaniały człowiek, nie? Przed wojną tam firma budowlana, wszystko fajnie i tak dalej. A gość mówi, ja już nie mogę wynosić zmarłych kumpli. Oni mi się śnią po nocach. Ja już mam tego dość, nie? I wiesz, i wynosi, i mówi, jak mi już macie ich dać i mam ich zanieść, wiesz, do transportera opancerzonego gdzieś tam za linię, żeby ich posadzić na tym transporterze, ich zawieźli do punktu opatrunkowego, to weźcie im chociaż załóżcie czapki na twarzy, żebym ja nie widział tych twarzy. Żeby nawet nie wiedział, kogo niosę. Bo oni później mi się po nocach będą, nie, znowu będę miał horrory. Albo inny starszy szeregowy, który w pewnym momencie musiał zostać dowódcą takiego plutonu 16-osobowego, powiedzmy, bo zabili im dowódcę. I on przez 7 dni, czy tam kolejnych 8 musiał dowodzić tą małą ekipą i mówi, że ja dostałem PTSD dlatego, zwariowałem, bo moi kumple ginęli, z którymi razem służyłem, a nagle musiałem zacząć nimi dowodzić i przez to, że ja nie umiałem dowodzić, bo nikt mnie nigdy nie uczył dowodzenia, halo, wyszkolenie, właśnie tutaj jest wyszkolenie ważne, bo nigdy mi nigdy nic nie nauczył dowodzić, nawet zrypaną drużyną, to traciłem ludzi, bo nie wiedziałem, jak nimi dowodzić. Tak, i on swoich kumpli po prostu, wiesz, codziennie odsyłał, bo byli ranni, zabici i tak dalej. Finalnie zostało mu tam 5 osób, nie? Pod koniec tego tygodnia, z tych 16. I on mówi, ja zwariowałem przez to, bo ja widziałem, że przez moje złe decyzje, bo nie umiałem dowodzić, tracę moich kumpli. I przez to zwariował, nie?
Mówisz, że zwariował, to znaczy, co mu się stało?
Maskowanie śmiechem, stresu, wiesz, żartowanie w takich sytuacjach, no znaczy wiesz, no tam żart jest dobry, nie? Bo po prostu, bo
rozluźnia.
Rozluźnia, ale to często jesteś w stanie zobaczyć, że...
Ktoś nie żartuje tak, żeby się rozluźnić, tylko już nie...
To już jest taki trochę, wiesz, szaleńczy śmiech.
Historyczny taki.
Trochę tak. Wiesz, no nie zakładanie kamizelki, będąc na pozycji, nie? To raczej już nie jest normalne, nie?
Czyli jakby takie już nie dbanie o siebie za bardzo. Mhm. Mówiłeś, że pomagałeś dwóm medykom, czyli pewnie byłeś na jakimś takim szpitalu polowym.
Nie, pojechaliśmy tam w ramach takiego zespołu w międzyczasie Damiana Dudy, dosyć znany gość w polskim internecie i Adrian, razem z, no ja, Adrian i Damian. Damian tak naprawdę był w tym wszystkim takim dowódcą po prostu naszym, bo on jakby organizuje tę ekipę, on tam znacznie częściej wyjeżdżał na front niż ja. I chwała mu, naprawdę, wspaniały gość, nie? Warto patrzeć na to, co robi, bo no, robi to z altruistycznych często pobudek.
Oni są dwoje medykami.
Nie. Najlepsze jest to, że ani Damian, ani Adrian nie są ratownikami medycznymi.
To kim oni są?
Oni są zwykłymi ludźmi, którzy się nauczyli po prostu udzielać pomocy w warunkach pola walki. Po prostu tam pojechali, się tego uczyli. Sami się tego nauczyli. Oczywiście, wiesz, jeszcze kurs tutaj w kraju, wiesz, szkolenie jakieś tam na kursach różnego rodzaju i tak dalej, ale w tym, jak oni to robią, widać profesjonalizm. To jest profesjonalne. Może tak, z tego z wyszkolenia, które ja mam, na tych kursach takich podstawowych, wiesz, taktycznej medycyny, to widzę, że robią to dobrze. I tak dalej, z tego mojego poglądu, tak? To, jak się organizują, jak logistykę robią, wiesz, jak pakują sobie plecaki, nerki medyczne, mniejszy, większy plecak, wiesz, tu ma być tak samochód przygotowany, tu to ma być, tu to. Robią to bardzo dobrze, powiedziałbym nawet. Nie? Są często bardzo dobrze zorganizowani po prostu w tym swojej dziedzinie medycznej. Nie? Natomiast moją rolą było, wiesz, tam przede wszystkim zapewnić im wsparcie językowe, no bo ja mówię płynnie po ukraińsku. Druga rzecz, zapewnić wsparcie tym dronem, jeżeli będzie taka potrzeba. Trzecia, wiesz, takie logistyczne kwestie, wiesz, tu coś dograć, przyjechać, pozamiatać, pokierować pojazdem, wiesz, sprawdzić drogę dojazdową, sprawdzić punkty ewakuacji, kto gdzie jest, co, jak, po co, dlaczego, wypytać, wiesz. No to tam robiłem tą swoją robotę. Oni zajmowali się tymi rannymi, ja w tym czasie, wiesz, pytałem kierowców, słuchaj, czy ta droga jest okej, nie, może tędy. I wiesz, ja sobie zaznaczałem właśnie już na Kropywie, na OSM mapie, wiesz, na różnych tam aplikacjach, wiesz, jakieś tam rzeczy, które mi były potrzebne takiej organizacji, wiesz, tej całości dookoła, powiedzmy, nie? I tak dalej, żeby oni mogli sobie spokojnie swoją robotę robić.
Tego
nie?
Wsparcia dla nich. Mhm.
Tak. No i wiesz, no i też oczywiście takie bezpieczeństwo ich, nie? Czyli wiesz, granatnik przeciwpancerny, karabin, to też moja rola była, nie?
Tak, bo ty jesteś instruktorem strzelectwa, więc...
Więc wiesz, to strzelanie nie jest tam najważniejsze, nie? Bo tam jest mnóstwo ludzi do strzelania, nie? Tam każdy ma karabin, nie? I tam każdy strzela do tego przeciwnika, nie? Tam naprawdę dużo jest takich tematów, które trzeba by zrobić, żeby to lepiej wszystko działało. To strzelanie było bardziej skuteczne, można by powiedzieć, nie? I jestem zdania, że...
Myślisz, że strzelanie czy zarządzanie sytuacją jest trudniejsze?
Zarządzanie sytuacją jest trudniejsze, oczywiście, że tak. Strzelanie tylko ciągnięcie za spust, nie?
Ale trzeba umieć trafić i zareagować szybko.
Wiesz co, no, ja uczę ludzi strzelać i naprawdę, uwierz mi, jak jesteś skutecznym instruktorem, to szybko nauczysz człowieka celnie trafiać, nie? Oczywiście, wiesz, to będzie inaczej wyglądało na polu walki, tam jest stres, wiesz, to nie jest takie już wtedy tam proste, nie? Ale taką podstawową umiejętność strzelania, to uwierz mi, to jest kilka godzin szkolenia i już to umiesz, nie? Jakby chociaż wiesz, w którym kierunku iść, nie? Ja zostawiam ćwiczenia mojemu tam, wiesz, kursantowi i on sobie dalej już tam poradzi i tak dalej z tym. Oczywiście, jeżeli ma zapał do tego, nie?
I jedno pytanie odnośnie strzelania. Widzę czasami filmiki, że siedzą w jakimś takim okopie, nawet nie okopie, tylko w jakimś takim miejscu, gdzie jest taka fałka jakby betonowa i wystawiają karabiny i strzelają w ten sposób, nie patrząc w ogóle, gdzie strzelają, po prostu... Ja tego trochę nie rozumiem, ale możliwe, że się nie znam. Nie, czemu tak się robi?
Ogień na polu walki możemy podzielić, wiesz, na różnego rodzaju sposoby prowadzenia ognia. O, tak to się profesjonalnie, powiedzmy, nazywa, tak? Masz ogień celny, pojedynczy, czyli wiesz, celujesz, widzisz przeciwnika, bam, 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 pojedynczym ogniem do niego strzelam, żeby go ewidentnie trafić, nie?
I to też nie strzela serią, tylko właśnie pojedynczo, tak?
No jak wiesz, no jak chcesz trafić, to raczej pojedynczym, nie? To tam wiesz, wszystko zależy, jak bardzo chcesz, żeby ten ogień był skutecznie prowadzony do celu, mhm. Nie? Masz ogień osłonowy, czyli po prostu wiesz, nieważne, że przeciwnika tam nie widzisz, chodzi o to, żeby tam posyłać kulki.
Żeby on się bał.
Tak, że przeciwnik, wiesz, siedział sobie gdzieś w okopie i słyszał, że tam strzelił, coś tam se lata, a wręcz czasem to jest taki bardziej odgłos trzmiela. Bo
rzeczywiście słychać tak te kule, jak przelatują ci nad głową?
Mówię ci, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj ognia. Jeżeli to jest jakieś kulki gdzieś odbite od ziemi, to będziesz słyszał taki rykoszet, to jest taki odgłos trzmiela, taki powiedzmy coś w tym stylu. Natomiast jeżeli to jest pocisk, który leci i na początku jakby swojej drogi lotu, to prawdopodobnie go nie usłyszysz, nie? Absolutnie. To po prostu on tam gdzieś przeleci nad tobą, nie usłyszysz go, nie? Natomiast jeżeli to jest pocisk, który już zwalnia, już dolatuje, wiesz, nad swoją jakby koniec, jakby wytraca swoją prędkość, to usłyszysz taki świst, nie? Ja to wielokrotnie słyszałem, bo często robiliśmy takie na szkoleniach gdzieś tam wojskowych, powiedzmy i tak dalej, taką prezentację dla naszych kursantów, jak to będzie, jak będą do ciebie strzelać. I wiesz, no, trzeba było w odpowiednim miejscu ustawić kursantów i gdzieś tam obok strzelać, nie? Po prostu, żeby... To jest ważna umiejętność, wbrew pozorom, tak? Bo jeżeli...
Żeby się nie zestresować.
Nie tyle, żeby się nie zestresować. Żołnierz musi wiedzieć,
że do niego już strzelają, że strzelają w jego stanowisko. Dlaczego? No bo on musi zmienić to stanowisko. On się nie może w tym stanowisku, wiesz, wychylić. Jeżeli ma możliwość zmiany stanowiska, powinien to zrobić. Ale skąd ma wiedzieć, że powinien to zrobić, skoro nie wie, że do niego strzelają? Skoro nie umie odróżnić, wiesz, rykoszetu od przelatującej kuli? Skoro nie umie określić, aha, to było gdzieś tam, powiedzmy, latało, a nie nad moją już głową albo w moje stanowisko leciało, nie? Mhm. Oczywiście, tą umiejętność nabędziesz z pierwszym ostrzałem też, ale fajnie byłoby ją mieć też już przed. Rozumiesz, o co chodzi, nie?
Żeby cię przypadkiem nie zabili w tym pierwszym ostrzale.
Tak, wydaje mi się to ważna umiejętność. Tak samo jak umiejętność słuchania artylerii, że słyszysz ten świst i uderzenie, nie? Albo na przykład taki dłuższy świst pewnie, to jest moździerz i uderzenie, nie?
O to miałem pytać, że artylerię chyba zawsze słychać, co?
Tak, no i powinieneś raczej umieć odróżniać, że to jest taka artyleria, to siaka, to owaka, wiesz, żeby wiedzieć, jak się kryć, bo to jest też dosyć istotne, nie? Bo w zależności od tego, jaki to jest przylot, powinieneś tak się ukryć też, nie? Bo jeżeli to jest na przykład pocisk kasetowy, że wybucha u góry i wszystko zespuje odłamkami, to nic ci nie da to, że skryjesz głowy w okopie. Musisz gdzieś wleźć w taką tak zwaną lisią jamę, czyli w okopie kopiesz, wiesz, taką dziurę w dnie okopu i tam się musisz schować, no bo to wszystko będzie z góry walić na twój okop.
I inaczej te kasetowe słychać?
Tak, bo one się rozrywają tam u góry i
już wtedy wiesz, że ta kasetowa...
Słychać, tak, to słychać inaczej zupełnie, nie?
Często takimi walą, myślisz?
No jest to ciężko mi stwierdzić, nie? No walą,
widziałem,
no.
Widziałem na pewno filmiki, ale nie było tego jakoś super dużo.
No walą, no żołnierze mówią, że walą ze wszystkiego po prostu, w zależności od tego, wiesz, jak chcą oddziaływać. Wiesz, to też jeszcze oczywiście zależy od dostępności danych pocisków dla danej artylerii. I Rosjanom ewidentnie brakuje pewnych pocisków artyleryjskich, bo mniej strzelają niż wcześniej tam, wiesz, w czerwcu, w lipcu i tak dalej. Te nawały ogniowe z czerwca, o których opowiadał między innymi ci Batman tutaj i tak dalej, to było piekło po prostu. W porównaniu do tego, co od dzisiaj mają te chłopaki, oni to samo mówili, że wcześniej po prostu to był przytłaczający ogień artyleryjski przeciwnika i oni potrafili walić godzinami w jedną pozycję, żeby tam wszystkich zabić z piechoty, rozumiesz, nie?
Ale co weather dalej wygląda, dalej jest kompletnie zrównany z ziemią. Tak kompletnie, dzisiaj widziałem filmik, po prostu jest...
Ja rozumiem, ale wiesz, to patrz na to, że to jest wiele miesięcy ostrzału, nie? Tam wiesz, tam poszło tyle już tych ton amunicji, po prostu wiesz, jeden, drugi dzień i tam to i wiesz, i przez kilka miesięcy, natomiast wcześniej to było tak, że czasem przez jeden dzień tyle spadało, wiesz, rozumiesz, na jedną pozycję, nie? Jest taki świetny filmik w internecie, jak wyglądał ostrzał kilku pozycji w tych najgorszych okresach walki. Ja ci go teraz nie przywołam niestety tego filmiku.
Wiesz, co można ewentualnie próbować wpisać, żeby go znaleźć?
Boże, gdzieś mam na komórce, wiesz. Później.
Jakbyś znalazł, to później to wstawię linka.
Później ci wrzucę, tak. Jest tam fajna taka symulacja pokazana, jak dokładnie ten ostrzał wyglądał, bo oni zanalizowali, wiesz, dziury, po prostu zdejmując wideo, i aha, tu przeleciało to, tu tamto, tu siamto. Jak to musiało wyglądać w ciągu jednego dnia ten ostrzał? Przerażające. Pół godziny takiego ognia, że się gotuje ziemia po prostu, wiesz. Wszelkiego rodzaju artyleria waliła w jedną pozycję po prostu, żeby tylko zrobić przełamanie po prostu, wiesz. Że zniszczyli, przytłoczyli tą piechotę i wtedy idzie atak, wiesz, tam piechoty, przeciwnika i przełamują front, nie? To nie jest też takie proste to przełamanie, no bo wiesz, na tyłach też są pododdziały. One zaraz też dostaną informację, że tam jest przełamanie, więc przyjdą z odsieczą, nie? Mhm. No ale wiesz, mimo wszystko przeciwnik się wdziera, zdobywa teren, pozycje i tak dalej, nie? Pokażę ci taki przykład. Na tych pozycjach, na których byli nasi chłopacy w tym czasie, kiedy my tam byliśmy, to po prostu był nasyp kolejowy, na nasypie trochę drzewek, jakichś tam krzaków, tam leżały nasi chłopacy z pododdziału i oni leżeli w takich płytko wykopanych okopach, bo nie było czasu na wykopanie okopów. A gdzie był przeciwnik? Przeciwnik był 100 metrów przed nimi, w ich starych okopach, których oni mieli wcześniej. Zajął te okopy. I oni siedzieli delikatnie wyżej na tym nasypie, a przeciwnik siedział delikatnie niżej w tych okopach. I to było 100 metrów między nimi. I oni nie mieli czasu na przygotowanie pozycji, bo oni stracili swoje pozycje, wycofali się na tą górkę i tam już sobie, wiesz, takie na szybko przygotowali pozycję i tam już się bronili, nie? Zmarznięta do tego ziemia, ciężko się kopie, tak,
to koparkami trzeba kopać, nie?
Tak, pamiętaj, że nie możesz tam wstać, no bo leżysz po prostu na tej zimnej ziemi i tak dalej, co najwyżej jakąś tam karimatkę sobie delikatnie rozłożysz, jakąś krótką i tyle, nie? I tak wyglądają te pozycje często, nie?
Jak oni funkcjonują w takich niskich temperaturach? Nie zamarza się tam? Przecież to jak długo się w ten sposób leży, to można zamarznąć.
Pokażę ci, jak wyglądało wyjście pod oddział na pozycję. Rotacja, nie? Na pozycjach. No teraz jest zima, więc się rotują co 5, co 6 dni, powiedzmy, coś w tym stylu. Oczywiście przeciwnik też o tym wie i najczęściej atakuje tego, wiesz, 4, 5 dnia, jak już są wszyscy, wiesz, ledwo tam oko, wiesz, już trzymasz.
I oni wychodzili na pozycję, wiesz, mając w rękach wodę, w plecakach trochę jedzenia, tam wiesz, 2, 3, 4, 5 racji, powiedzmy tyle, żeby tam mieć chociaż te 500-600 kalorii dziennie do zjedzenia, żeby chociaż brzuch, wiesz, trochę popracował. Kilka tych świeczek okopowych, czyli takich puszek po prostu, wiesz, zwinięty karton, zawlane parafiną, knot wstawiony i taka świeczka się pali dużo czasu, że po prostu wchodzisz gdzieś sobie, wiesz, w jakieś takie miejsce zadaszone, nakrywasz się kurtką, rozpalasz świeczką, chociaż trochę się dogrzejesz. Wiesz, o co chodzi. To rotacyjnie, wiesz, tam żołnierze się po prostu dogrzewają. Oczywiście mnóstwo amunicji, ile wlezie, ze sobą po prostu zabierasz. Jakąś tam karimatkę, rzadko śpiwór. Śpiwór to w ogóle... Praktycznie w ogóle nikt nie miał tego tam śpiwora. Kurtka, odziany prosto na cebulkę i tak tam sobie żyjesz 5-6 dni po prostu, wiesz. Mając karimatkę, kurtkę, trochę dużo wody i trochę jedzenia, nie? I mnóstwo amunicji. Nie? No, trzeba to wytrzymać, no po prostu, wiesz, no ciężkie warunki, strasznie ciężkie, nie? I jakoś tam to trzeba wytrzymać.
Czy zmieniła się w takim razie jakoś taktyka ze względu na to, jakie są temperatury?
Wiesz co, ciężko mi na to wyrokować, bo to musiałbym pogadać z nimi. Mhm. Znaczy, bardzo dużo się zmieniło w momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli rozwalać te składy z pociskami artyleryjskimi na tyłach frontu, hajmarsami i tak dalej. Oni mówią, że to naprawdę dużo zmieniło. Że trochę jednak było łatwiej, nie?
Był taki okres, że oni bardzo dużo naraz, tak w ciągu dwóch tygodni.
Tak, dokładnie tak. I zaczęły się te ataki piechoty przeciwnika, szczególnie tych Wagnerowców. Mówili, że był taki moment, że kurde, coś się zmieniło i nagle te ataki piechoty zaczęły być takie masowe po prostu, wiesz, codziennie. Po 2, 3, 4 ataki, takie fale. I standardowa taktyka, wiesz, tam przeciwnika to jest, wiesz, wysłać najpierw tych zeków tak zwanych, czyli tych, wiesz, zakładów karnych, tam gości dostają kałacha, wiesz, magazynek maksymalnie i to oni są po prostu, żeby...
Na nich zeki mówią?
No, zeki, tak mówią na nich, nie? I oni są po to, tylko po to, żeby wyjawić pozycję broni maszynowej, broni wsparcia Ukraińców, nie? I wiesz, oni giną. Często ci goście, wiesz, padają w tym ataku, bo no, jakie oni mają szanse, jak oni nawet kamizelki nie mają, wiesz, jak oni nie znają taktyki i wiesz, tu naprzód, tam przeciwnik, koniec, tak? I wiesz, oczywiście Ukraińcy do nich strzelają.
Jednocześnie pokazując swoje pozycje. Oni sobie to pewnie notują później w tym programie i artyleria.
I przeciwnik już z tyłu siedzi, lepiej zorganizowane grupy, wiesz, szturmowe siedzą, widzą przez lornetkę, wiesz, tam czy za pomocą drona widzą, wiesz, aha, tu stoi karabin maszynowy, tam granatnik automatyczny, tu tam moździerz, wiesz, o co chodzi. Głównie chodzi o tą broń zespołową, nie? Gdzie są pozycje tej broni zespołowej. No i idzie najpierw ostrzał artyleryjski na tą broń zespołową i jak jest kumaty dowódca, no to wiesz, momentalnie po takim ataku zmienia miejsce stacjonowania broni zespołowej, żeby wiesz, no nie stracić jej przede wszystkim. Idzie atak, najpierw uderzenie artyleryjskie, jakieś wiesz, granatników, moździerzy, takie głównie małe artylerii i tak dalej. No i w jednocześnie też już podkradają się te grupy szturmowe, nie? I był taki atak, opowiadał mi chłopak, że... Siedzieli już w 6 na takiej pozycji, długa linia okopów. Właśnie poszedł ten atak, wiesz, tych zeków, odparli go w 6. I to było tak przed już zmierzchem, już taka szarówka była, nie? Oni widzieli, że kurde, zaraz będzie cięższy jeszcze atak. I Pira za oko, on mówił, określił, że prawdopodobnie atakowało ich z 3-4 grup takich 12-osobowych, takich Wagnerowców, wiesz, już bardziej no, wyszkolonych i tak dalej, nie? I już im weszli do okopów. Weszli ich do okopów. I ten dowódca podał decyzję, dobra, wszyscy na drugą koniec okopu, na drugą koniec linii okopów. Trójka zostaje w okopach. Dwóch, wiesz, będzie osłaniać nas z góry. I mówią, dobra, po prostu maksymalny ogień na nich. I jeszcze w tym czasie uciekł mu jeden gość w ogóle z okopów. Po prostu bał się. Wiesz, facet po prostu wypełzł z okopów i pobiegł te 8 kilometrów do wiochy. Rozumiesz, nie? No bał się. I najlepsze, że my poznaliśmy tego gościa, nie? To był spoko gość, który jeszcze tam na poprzedniej rotacji na okopach poprowadził sam szturm na okopy przeciwnika, więc to nie był jakiś tam, wiesz, tchórz, nie? Facet sam poprowadził ze swoją grupą szturm na okopy przeciwnika i zdobył je. Więc tak naprawdę to tylko pewne sytuacje, okazje tworzą z nas tchórzy albo, wiesz, gości, którzy jednak idą do walki, nie?
Bo... To w jakim on był stanie psychicznym w tym momencie?
Pewnie tak, nie? Wiesz... Sam ten dowódca o nim tak mówi, że słuchaj, to nie jest zły gość, nie? Po prostu to był taki moment, nie? Byliśmy na niego wkurzeni i tak dalej, wiesz, o co chodzi, ale no życie, no to jest jeden z moich członków plutonu, nie?
jest serial Pacific i w tym serialu Pacific jest taki moment, gdzie właśnie jakiś taki dowódca zatwardziały wychodzą z jakiejś akcji i ten dowódca zatwardziały już wychodzi taki trochę otępiały i coś tam gada, jakieś pierdoły kompletne. I właśnie pamiętam, że mówią, że wojna dopada każdego i że to nie był właśnie żaden jakiś słaby osobnik, tylko że czas i jakby trudne doświadczenia sprawiły, że nawet on się jakby wykoleił delikatnie psychicznie. Więc to chyba jest tak, że po jakimś czasie może to dopaść każdego. Natomiast jak to jest w rzeczywistości, to nie wiem, tylko kojarzę tą sytuację z filmu.
No tak. No.
Ale z tego, co ty mi mówisz, no to wyglądałoby, że to całkiem podobna sytuacja.
No tak, no zmęczeni ludzie po prostu. No.
Mhm. Masz ze sobą sprzęt dzisiaj. Mhm. Chciałeś ty mi coś pokazać. Powiedz, co przyniosłeś.
Wiesz co, no po tym, co już powiedziałem, to tak, że tak powiem, już ciężko coś tutaj pokazać. Mhm. No przede wszystkim jest...
Trzeba było mówić, że o tym mówisz, bo to jest jak gadaliśmy o dronach, ale to możemy do tego wrócić.
No tu jest ten dron, którym latałem, tam Mavic 3 po prostu.
On jest jakoś przerobiony, czy to jest taki...
Jest przerobione oprogramowanie, w nim, wiesz, tam są wyłączone światła, które standardowo są włączone, tak, do lotów nocą, albo żeby go było lepiej widać na niebie.
Jest... Mogę zobaczyć?
Jasne. Tam po zewnątrz to nie zobaczysz tam za dużo, wiesz, to głównie w softcie są zmiany, nie?
Nazywa się Gucio.
Tak. Moja córka powiedziała, że tak ma się nazywać.
Co zmienialiście w softcie?
No hakowanie takie, wiesz, trochę. Są oprogramowania do hakowania takiego drona, wiesz, trzeba wyłączyć mu tam światła, trochę przyspieszyć mu prędkość obniżania wysokości lotu, żeby, wiesz, jak musisz wyjść szybko spod zagłuszarki, to żeby on to jednak szybciej robił. Oczywiście to grozi rozwaleniem się o ziemię, jak mocno drążek naciśniesz w dół, no ale chodzi głównie o wyjście z zagłuszarki. Przerobienie...
Sam to robiłeś? Miałeś jakiegoś programistę, czy jak to się robi?
To wszystko jest w tym kursie. Tak, że tam wszystko cię uczą tego.
I będziesz w stanie sam to zrobić po tym kursie?
Tak, jest, że tak. To nie jest takie trudne, nie? Hmm. Kolejna rzecz to w kontrolerze, wiesz, dorobienie zewnętrznych anten. Chodzi głównie o antenę, wiesz, jakąś tam na kablu, że ta antena sobie gdzieś tam wisi na drzewie, tak? Natomiast ty gdzieś tam jesteś po prostu pod ziemią schowany, masz ten kabel, wiesz, 10 metrów, tam antena sobie wisi. No bo jeżeli nawet dron jest zanonimizowany...
Mogę zobaczyć to?
Jeżeli nawet dron jest zanonimizowany, to mimo wszystko można ci namierzyć tak zwaną pelengacją. Czyli stoją stacje, które słuchają wszystkich sygnałów, jakie są wypromieniowane w przestrzeń. I jeżeli takie trzy stacje cię namierzą, twój sygnał wypromieniowany z kontrolera, z takiej anteny powiedzmy, tak, no to metodą triangulacji, czyli wiesz, trzech linii, które się gdzieś tam spotykają, namierzają. Oczywiście najczęściej to nie jest tak, że znajdą punkt, w którym dokładnie jesteś. Jeżeli te stacje pelengacyjne są oddaleniu jakimś od frontu, a ty też jesteś w pewnym oddaleniu od frontu, to raczej namierzą obszar. Znajdą obszar, gdzie ty możesz być.
I wtedy mogą cię pokryć jakimś...
Obszarówka, lecimy, tak? Wszystko oczywiście zależy, wiesz, jak dużo tych stacji cię namierzyło. Jeżeli na przykład gdzieś pilotujesz drona, wiesz, z jakiegoś węgła i tak dalej, że na przykład tylko dwie stacje cię mogą złapać i tak dalej, no to już ta pelengacja też jest, wiesz, szersza, jakby ten obszar szerszy jest, który cię...
Tego też was uczą na kursie, jak
oczywiście,
tego, jak
to
tego
wszystko
unikać.
Mówić, jak latać bezpiecznie, żeby, no, no żebyś nie był ranny i tak dalej. Nie?
Czemu wykręciłeś sobie drążki?
One są tam normalnie pod pilotem.
Aha, czyli on wkręcasz je sobie?
Tak, na szczytach masz. Nie, z drugiej. Pod spodem, o tu.
Okej, okay, dobra.
Nie, je po prostu wkręcasz.
Wykręciłeś się, żeby ci się nie wyłamało, jak będziesz dobrze...
Tak standardowo tam powinno być. No.
Mogę sobie wkręcić jednego?
Proszę, oczywiście.
Dawno się nie bawiłem Maviciem.
I kolejna rzecz to jest, wiesz, no ta anonimizacja drona, ponieważ jest taki sprzęt na froncie jak Areoscope, to jest sprzęt stworzony przez DJI, który ma za zadanie, wiesz, wykrywać wszelkiego rodzaju drony z DJI. Tak? On jest głównie używany na lotniskach, wiesz, do wykrywania tych wszystkich dronów, które tam sobie nielegalnie latają w tych strefach wyłączenia lotów. Natomiast na wojnie ten sprzęt służy, wiesz, no, do wykrywania, gdzie znajduje się pilot, bo dron DJI bez anonimizacji normalnie do Aeroscope'u przekazuje, wiesz, całą telemetrię, gdzie ten dron jest, jego ID, gdzie jest pilot i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie zaanonimizujesz tej informacji, gdzie jest pilot, to tak naprawdę dron przekazuje informację, gdzie ty jesteś, ale dokładnie punkt. No więc wiesz, wtedy to już jest proste trafić takiego pilota dokładnie, wiesz, artylerią i tak dalej. Tam kwestia kilku strzałów maksymalnie. Więc musisz zanonimizować drona pod względem tego Areoscope'a. Służą do tego anonimizatory jako soft, jako po prostu aplikacja na telefon, bądź jako taki hardware, takie rozwiązanie hardware'owe, na przykład taki hardware'owy, taka kostka nazywa się Olga.
nie? I po prostu podpina, że ona tam chwilę działa, okej, pokazuje ci lampkę, że zanonimizowała drona, koniec. I to jest taka...
No, to bardzo szybko to działa w takim razie. Jakby każdy potrafi to zrobić.
Nie każdy dron da się też zanonimizować. Niektóre drony, oni po prostu aktualizują tą Olgę czy ten soft, żeby można było analizować kolejne rodzaje dronów, modeli, a przede wszystkim wersje oprogramowania dronów, bo drony, wiesz, cały czas wychodzą nowe i mają coraz nowszą wersję oprogramowania, więc oni też muszą lecieć za tym, programiści ukraińscy, żeby zdążyć zrobić aktualną wersję anonimizatora, która anonimizuje tą wersję oprogramowania w drony.
Programiści mają dużo roboty teraz tam na wojnie.
Mega, mega. To po prostu, wiesz co, kluczowa jest ta społeczność, która się stworzyła, tak jak ci mówiłem, wśród tej organizacji Victory Drones. Oni zrobili coś takiego, że taką wielką tabelę, którą ci udostępniają po tym kursie. W tej tabeli masz w Excelu, wiesz, miejsca, gdzie naprawisz drona, jedna zakładka. Drugie miejsce. Miejsca, gdzie możesz kupić drona taniej albo części do niego. Kolejne miejsce. Miejsca, gdzie zrobisz anteny sobie zewnętrzne, kierunkowe, panelowe, robią ci anteny. Kolejna. Miejsca projektowe, czyli miejsca, gdzie projektują drony nowe, wiesz, składają z części i tak dalej. I możesz tam pójść, powiedzieć, że chcę takiego i takiego drona i ci go zrobią po prostu na Ukrainie i tak dalej. I uwierz mi, to jest cała lista. Tam jest pozycji od groma po prostu tego. Oni w pewnym momencie po prostu zagregowali tą całą, wiesz, społeczność, która działała na rzecz tych dronów i w końcu zaczęli, wiesz, to do kupy składać, żeby ci ludzie nie działali, wiesz, ten robi to i ten robi też to samo, a tamten też to robi to samo i wiesz, i wszyscy robią to samo, de facto jeden uzyskuje efekt, a dwie ekipy dalej pracują na tym samym.
Żeby nie robić tego, co robi się w wojsku.
Dokładnie. Więc oni trochę to...
Programiści są trochę bardziej pokumani.
Wiesz, o co chodzi, nie? Trochę to dograli, nie? I teraz... No to jest tytaniczna robota, nie? Teraz wyobraź sobie, że oni ten na przykład kurs, ten 100 godzin materiału wideo podstawowego plus testy robili od marca do, powiedzmy, do początku lipca. Przez cały lipiec, wiesz, obrabiali ten materiał, tworzyli z tego, wiesz, kurs i wypuścili kurs na początku sierpnia, który dalej aktualizują. I tą robotę całą taką organizacyjno-planistyczną to robi 8 osób. 8 osób. Tak.
Wow.
A kurs wygląda tak, że po prostu... Piloci dronów, którzy latali na froncie na tyle długo, żeby nie stracić życia albo drona, wzięli telefon, nagrali siebie w jakimś małym aspekcie tego szkolenia, typu latanie w zagłuszarkach, albo zrzucanie granatów na głowy Rosjanom, tak? I tak dalej. I opowiadają przez pół godziny, jak oni to robią, ich doświadczenia. I tak wygląda kurs. Po prostu nagrywają praktycy swoje doświadczenia i to są takie materiały wideo w tym kursie, rozumiesz, nie?
Nie kumam trochę, dlaczego w takim razie... Z automatu nie jest to brane do naszej armii. Czemu to nie jest tak, że o, to jest super ważne, musimy to wziąć natychmiast do siebie. Myślisz, że to jest długi proces, który kiedykolwiek nastąpi?
Oj, proszę cię, mógłbym długo godzinami gadać o tym, jaka jest nasza armia, nie? Mhm.
Ale może jak będzie troszeczkę bardziej zagniona sytuacja, to jednak zmieniam podejście i tak samo pewnie jak Ukraińcy. Ukraińcy myślę, że też w swojego czasu, zresztą mówiłeś, że tej pokrzywy nie chcieli na początku.
I dalej nie chcą. Dalej na przykład na kursie, gdzie byliśmy razem z artylerzystami na poligonie, na tym praktycznej już wersji, gdzie uczyliśmy się, wiesz, jak korygować artylerię w praktyce na takich symulatorach, to pan od artylerii, pułkownik, powiedział, że ja wiem, że kropywa nie jest oficjalnie przy jednym systemem w naszej armii, ale wszyscy jej używają, dlatego będziemy was jej uczyć. Więc tam jakby...
Czemu nie chcą jej oficjalnie przyjąć?
Boże, nie mam pojęcia, no wiesz, no to jest armia z bardzo podobnymi problemami co nasza, no po prostu wiesz, no zanim się coś wdroży, to mija rok, dwa, trzy, więc oni po prostu zrobili tak, że wiesz, jest organizacja, zrobili to oprogramowanie, wcisnęli ją jakby trochę do gardła tej armii i zaczęli wszyscy tego używać i tyle, no i to działa, no i się sprawdza, tak, są goście na froncie, czy ktoś tam sprawdza, wiesz, czy oni używają takiego, jakiego oprogramowania? Nie, oni są skuteczni, więc robią dalej swoją robotę, tak, nikt tam się nie pakuje, tak, w ich robotę, bo to nie ma sensu, skoro robią ją dobrze, no i tyle. A na twoje pytanie, wiesz, czy to zostanie przyjęte u nas w armii? Uwierz mi, na chwilę obecną nikt nie myśli tak, wiesz, systemowo nad zastosowaniem cywilnych dronów, wiesz, u nas w armii. Z prostej przyczyny. One nie są zabezpieczone. Każdy je może kupić w sklepie. Nie mają szyfrowanej łączności. Nie mają inercyjnego systemu nawigacji, dzięki któremu zawsze wrócą do domu, wiesz. I tam, wiesz, tysiące innych problemów takich, że to jest po prostu cywilny sprzęt, nie?
Mhm.
I tyle, więc nikt temu nie zaufa i wiesz, i tyle. Natomiast czy to jest skuteczne? Tak, jest cholernie skuteczne.
Nie? A to nie jest tak, że używają jakichś innych rzeczy, które są cywilne, ale się sprawdzają i już zaadaptowali je w armii?
U nas w armii?
Na przykład telefony komórkowe.
U nas w armii?
Aha.
No nie, no telefony komórkowe to powiem ci wręcz jest nawet zakaz używania. Natomiast na Ukrainie wygląda to tak, na przykład w tym kursie o tym często mówią, masz mieć swojego bojowego smartfona.
iPhone'a?
Nie, smartfona.
Ale pytam, czy to iPhone?
Nie, iPhone się nie nadaje, bo większość aplikacji na niego nie działa. Po prostu działa na Androidzie. No,
tylko... Ktoś mi mówił, że najlepsze telefony to iPhone'y, bo się nie da ich skakować na froncie.
No, wiesz, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o dostępność aplikacji, które po prostu możesz sobie zainstalować na takim smartfonie, które ułatwiają ci tą walkę, tak? Powiedzmy, tak? No, czy chociażby to oprogramowanie Kropywa, oprogramowanie do anonimizacji drona, oprogramowanie OSM Map, że masz mapy offline'owe, wiesz, w innym systemie niż Kropywa.
Czyli to wszystko na Androidzie.
I to wszystko działa głównie na Androidzie, nie? Nie wiem, tam aplikacja do latania DJI Fly, tak, Google Earth do planowania lotów, bo masz możliwość planowania w 3D, tak, możesz sobie kręcić tam ziemią i tak dalej. No i masa tych aplikacji, wiesz, takich, które po prostu masz na tym bojowym. Oczywiście, bojowy smartfon nie ma karty SIM, jest cały czas w trybie, wiesz, samolocika, tak, trybie tego lotu. Wiesz, włączasz tam Bluetootha czy Wi-Fi tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz. Natomiast często bez tego tak zwanego bojowego smartfona jest dzisiaj ciężko walczyć. Patrząc na to, jak oni to wykorzystują, i ten dowódca plutonu też wykorzystywał takiego bojowego smartfona. On ma nawet w ogóle 3 smartfony. Jeden do komunikacji takiej, wiesz, socjalnej, rodzina, znajomi i tak dalej na zewnątrz, jak jest w tej bazie, tam 10 km od frontu. Jeden taki smartfon typowo bojowy, wiesz, który nosi cały czas na kamizelce i po prostu, wiesz, tam se planuje tego, rozwiązuje tematy, zaznacza pozycję przeciwnika, raportuje do przełożonego tego typu tematy. A trzeci smartfon taki, wiesz, do gierek, do czytania tam, wiesz, e-booków, do słuchania tych. I po prostu tam, wiesz, siedzi na froncie w okopie, czasem się nic nie dzieje, to sobie gra.
Mhm. Relaksuje się trochę.
I teraz do tego oczywiście wszystkiego musi wejść zarządzanie energią. To jest mega istotne, tak?
Zwłaszcza w zimie.
Tak. No bo jeżeli jesteś 5 dni, wiesz, w takiej zimie, to ten smartfon potrzyma ci dzień, dwa, koniec, tak? Czyli musisz ze sobą wziąć powerbanka. I teraz jestem zdania, patrząc po ich doświadczeniach szczególnie, że dzisiaj standardem zasilania jest USB typu C i powerbank. Nie żadne, wiesz, paluszki, jakieś tam CR123, jakieś bateryjki, takie, śrakie, owakie. Nie. Po prostu powerbank, bo jest najbardziej powszechny, najlepiej dostępny i USB typu C, bo po prostu jest najłatwiej, ma najwięcej zamienników, wszyscy to mają, każdy ma tego powerbanka, każdy ma ten kabel USB typu C. Jak weźmiesz sobie 2-3 takie powerbanki na linię, to te 5-10 dni przetrwasz po prostu w tych warunkach i będziesz miał cały czas prąd. Oczywiście, do tego dochodzą jeszcze takie banki energii, wiesz, w stylu na przykład zwykły akumulator od samochodu z dostawką, która pozwala ci naładować z tego akumulatora powerbanki, tak, czy tam telefon i tak dalej. Albo takie, wiesz, tam hipsterskie stacje w stylu EcoFlow, czy tam Blue Yeti, wiesz, takie fajne, co tam zabierasz, wiesz, na plaży i tam sobie doładujesz telefon, wiesz, co chodzi. I oczywiście jeden jakiś agregat, który naładuje te wszystkie, wiesz, nośniki energii i paliwo do tego agregatu oczywiście też, nie? No i teraz...
Czyli prąd głównie agregatem produkują.
No tak, no bo tam pozycjach inaczej nie... No tam nie ma kabli.
Ale myślałem, że może jak w mieście gdzieś są, to mogą sobie gdzieś tam jakoś coś podpiąć.
Tam tak, ale na pozycjach, wiesz, gdzieś w strefie działań bojowych już takich konkretnie, no to musisz jakoś zarządzać tą energią. I uwaga, teraz w punkcie 5 rozkazu bojowego, jak ktoś jest wojskowym, to wie, o co chodzi. Jest rozkaz bojowy, który ma 5 swoich punktów. Punkt 5 to jest zawsze logistyka i dowodzenie, nie? I oni ujmują w tym rozkazie bojowym w logistyce i dowodzenie reżim zarządzania energią, czyli w tych i tych godzinach danego dnia uruchamiamy agregat, bo wiesz, też oszczędzasz paliwo, ile tego paliwa tam dowieziesz, powiedzmy, nie? I tak dalej, więc żeby gospodarować tą energią, a żeby piechota sobie po prostu nie włączała agregatu, kiedy, wiesz, kiedy sobie chcą smartfona naładować, wiesz, o co chodzi, no to po prostu jest konkretnie godzina wyznaczona włączania agregatu i wtedy wszyscy przychodzą z powerbankami, wszyscy się ładują, tak? I odchodzisz na swoje pozycje i już korzystasz.
Tych powerbanków musi być tam mnóstwo. Brakuje tego, czy jest nadmiar?
Nie, jest bardzo dużo. Dobra. No, oczywiście, wiesz, wszystko, co wyślesz, zostanie tam wsyśnięte, nie?
Mhm.
Ale no jest dosyć sporo, nie? Brakuje bardzo jeszcze mimo wszystko, mimo tych tysięcy już obecnych, brakuje Starlinków. Bo one się mimo wszystko psują, wiesz. To jest wojna, błoto, wiesz, na takie niezbyt fajne warunki atmosferyczne.
Co masz na myśli, mówiąc Starlinki? Oni mają jakiś router, to coś takiego?
Starlink wygląda tak, że masz tą antenę, wiesz, którą wystawiasz sobie na zewnątrz. Teraz już prostokątną, wcześniej była taka okrągła. I po kablu, tam chyba 25 metrów, z tego co pamiętam, masz po prostu z drugiej strony modem podpięty. No i kabel do podpięcia od modemu, wiesz, do prądu.
Okej, okay. I to się psuje.
I wiesz, to jest cywilny sprzęt, ten modem. Tam trzeba, wiesz, jest normalny wtyk taki, wiesz, tam ta wtyczka do internetu, wiesz, jak wiesz, o co chodzi. I tam, wiesz, tam się coś potrafi popsuć, wejdzie wilgość, no to wiesz, zaśnie dzień kable, to się psuje. Aha, no i w tej tabelce, o której ci mówiłem, co tam sobie agregują tych wszystkich wyrobników, jest między innymi jedna tabelka, gdzie naprawiają Starlinki po całej Ukrainie. I jak masz zepsutego Starlinka, jedziesz, nawet ci naprawią normalnie. I tak dalej. I to, uwaga, dalej robi organizacja. Nie?
To jest, no pięknie mają to zorganizowane w takim razie. Jestem pod wrażeniem, no ale to nic dziwnego. Jeśli robią to programiści, to w ogóle nie jestem zaskoczony, no bo programiści są ogarnięci i jest bardzo dużo, duży nacisk kładziony na to, żeby właśnie ogarniać pracę w teamie i tym, jak zarządzać i jak się dzielić informacjami. Mhm. Jest mnóstwo do tego stron, więc w internecie to jest wszystko rozprowadzane. Dlatego pewnie jestem też tak zaskoczony, jak to wygląda w armii, no bo ja jestem ze świata IT, więc dla mnie to jest absolutnie normalne, że wszyscy...
Armia powinna być profesjonalna, nie?
Zwłaszcza jeśli wchodzą w grę ludzkie życia, no ale widocznie to nie do końca tak wygląda, niestety.
Jak to kiedyś dobrze powiedział mój jeden znajomy, armia to system sam w sobie, a obrona ojczyzny to tylko, wiesz, efekt uboczny, nie? Żartuję.
Chciałem cię zapytać jeszcze o to, oglądałem ostatnio filmik, gdzie rosyjski żołnierz podbiega do dwóch ukraińskich żołnierzy, którzy siedzą w jakiejś takiej dziurze i zaczyna do nich krzyczeć, a ci ukraińscy żołnierze krzyczą do niego, że my jesteśmy swoi. Dlatego, bo ten ukraiński żołnierz był przebrany w rosyjski żołnierz był przebrany w ukraiński mundur. I o to chciałem cię zapytać, czy to się często zdarza u nich?
Tak.
Bo teraz, tylko skończę, bo teraz jeśli jest problem z komunikacją i z rozpoznawaniem się, no to jeszcze jeśli rosyjscy żołnierze zaczną się przebierać w ukraińskie mundury, no to problem się jeszcze multiplikuje.
Oczywiście. No, rosyjskie grupy dywersyjne, wiesz, wykorzystują wszelkie możliwe sposoby, żeby przeniknąć przez pozycję ukraińską. I teraz bierz pod uwagę, że linia frontu to nie jest taka po prostu, wiesz, wielka, jedna linia wykopanych okopów, tylko wiesz, tu jest trochę okopów wykopanych, tam jest trochę okopów. Oczywiście między tymi okopami jest jakaś tam widoczność, komunikacja, cokolwiek, ale to nie jest, wiesz, pełna taka linia, wiesz, obstawiona, kamery, termowizja. Wszystko, że tam nikt nie przejdzie. Nie, przejdą, nie? Po prostu grupy dywersyjne przychodzą i oczywiście, wiesz, i od tyłu atakują pozycje ukraińskie, nie?
Mhm.
No i wiesz, jak jeszcze do tego goście się przebierają, wiesz, w ukraińskie mundury, a często to są na przykład goście, wiesz, z Bombasu, którzy się przebierają jeszcze, wiesz, oprócz przebierania się jeszcze znają ukraiński język i podsłuchali jeszcze, wiesz, hasło na dany dzień.
Czyli to są jakieś takie specjalnie wyszkolone grupy już?
To podejdą, nie? Podejdą, zniszczą tą pozycję piechoty ukraińskiej, wiesz, i tak dalej. I wiesz, ten problem się nawarstwia, tak jak mówisz, nie?
To nie jest tak, że to są siły specjalne, które coś takiego robią?
Nie, to wcale nie muszą być siły specjalne, nie? Jak są doświadczeni goście, wiesz, i jeszcze, wiesz, są jakieś, mają tam, powiedzmy, ten swój przeznaczenie szturmowe, powiedzmy, że oni są od zdobywania tych pozycji, no to wyobraź sobie sam swoją sytuację, tak? Byłbyś żołnierzem grupy szturmowej i miałbyś zadanie zdobywać pozycję przeciwnika. To atakowałbyś od przodu, tam gdzie wszyscy patrzą? No nie, no starałbyś się je obejść, wiesz, od tyłu, tak? Zaatakować gdzieś z drugiej strony, tam gdzie, wiesz, najmniej się ciebie spodziewają, więc to robią to, nie?
Mhm.
Po prostu.
Jak oni w takim razie nie strzelają w samych siebie?
No, identyfikacja przede wszystkim, nie?
Mają jakoś to lepiej dograne.
Ten system identyfikacyjny, wiesz, jest hasło na dany dzień, albo jakiś system oznaczeń na dany dzień, albo jakiś, wiesz, no, jakiś tam system identyfikacji jest po prostu. Tego jest mnóstwo. Ja opisałem tego kupę po prostu na swoim tam Facebooku, takich możliwych, które ja sam wykorzystywałem gdzieś tam, albo słyszałem, że były szczególnie mocno wykorzystywane. Wiesz, od zaczynając od takich prostych w stylu, wiesz, system sygnałów ręką, głosem, jakieś tam hasło, odzew, sygnały gwizdkiem, sygnały świetlne, kolory taśm, jakieś tam kształty, oznaczanie siebie jakimś tam kształtem na rzep przyczepianym, wiesz, kończąc na systemach identyfikacji w noktowizji, w termowizji, bądź tam jakichś na przykład radiowych też systemach identyfikacji, nie? No, dużo tego jest.
Ty się nazywasz inaczej na Facebooku, bo ja cię sam nie mogłem znaleźć. Nie jesteś Borys Romanko, tylko Borys Kozłowski.
Dobrze, dokładnie, powiem? Tak.
Borys Kozłowski. No. Dobra, bo mówisz o Facebooku, to fajnie, żeby ludzie mogli sobie to znaleźć, jeśli
proszę
będą
bardzo
chcieli tam...
Otwartym tekstem jest to napisane.
Mhm. I jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać, to są twoje zawody lekka piechota,
tak,
które organizujesz. I mówiłeś, że to jest dla ciebie takie fajne osiągnięcie, że jesteś z tego bardzo zadowolony.
Tak, zawsze gdzieś tam, wiesz, szkoląc ludzi z tych tematów proobronnych, gdzieś tam na szkoleniach taktyczno-strzeleckich i tak dalej, potrzebowałem takiego elementu sprawdzianu, powiedzmy. I często było tak, że chciałem, żeby ten sprawdzian był taki, wiesz, kompleksowy. Wszystkie umiejętności żołnierza piechoty, gość, który w razie wojny zostanie powołany przez WKU, czy ten gość sobie poradzi na wojnie? Po prostu. Takie proste pytanie, prosta odpowiedź, nie? I
Tak jak sami większość dobrych, wiesz, jakiś tam analiz mówi, dobrze wyszkolony żołnierz, dobrze wyszkolony pododdział piechoty ma znacząco mniejsze straty. Wiesz, bo nie popełnia głupich błędów. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze rotowany, ma szansę na ten odpoczynek, to te szanse jeszcze bardziej rosną, nie? I teraz chciałem stworzyć jakiś taki rodzaj, wiesz, egzaminu, który sprawdzałby to wyszkolenie tego żołnierza piechoty. I tą odpowiedzią są te zawody lekka piechota. Nazywa się to zawody, ale de facto ja to bardziej traktuję jako taki sprawdzian. Przyjedź, oczywiście, wiesz, no, one kosztują te zawody, no bo tam jest obsługa, wiesz, to wszystko jest zaplanowane od A do Z, to trwa 36 godzin. Przez te 36 godzin pływasz kajakiem, nawigujesz w terenie, przechodzisz jakieś 40 do 60 kilometrów na piechotę.
Jest jakiś bieg w tym?
No jak chcesz biegać, to sobie biegaj. Mm-hmm. Ale pamiętaj, że tam się biega, wiesz, z karabinem, z amunicją, z plecakiem, z oporządzeniem, z tym wszystkim na sobie, więc to są kilogramy, nie? I z tym chodzisz, wiesz, pokonujesz te kilometry, szukasz tych punktów, a w międzyczasie masz wyznaczone okna, w których musisz przyjść na strzelnicę i strzelać jakieś zadania strzeleckie. Zadania pod tytułem wejdź na ściankę spinaczkową i z góry strzelaj do celów niżej. Rozumiesz, mm-hmm. z karabinka, nie? Wejdź do jakiegoś takiego symulacji pomieszczeń, wiesz, i strzelaj do blisko pojawiających się celów, nie? Strzelaj z samochodu, strzelaj gdzieś z okopu. Jest taki tunel, zrobiliśmy 100-metrowy pod ziemią, że musisz wejść tam z pistoletem i strzelać pod ziemią do celów, które są pod ziemią, nie? W tunelu musisz tam czołgać, nie?
W jaki sposób mierzycie tych wszystkich zawodników?
Są punkty. Za każdy zaliczony tor strzelecki, wiesz, zadanie strzeleckie jest tam powiedzmy 100 punktów, za każdy zdobyty punkt nawigacyjny też pi razy oko tam, wiesz, 100 punktów, nie? Za zaliczone jakieś tam zadania taktyczne też 100 punktów, no i po prostu ile więcej punktów nazbierasz, tyle twoje, nie?
Czyli na każdej stacji czeka jakaś osoba, która obserwuje?
Masz po prostu wyznaczony czas do realizacji tego zadania, jeżeli chodzi o zadania taktyczne i strzeleckie. Natomiast nawigujesz i szukasz tych punktów, zbierasz te punkty, bo musisz podejść do punktu, tam jest tabliczka, musisz sobie po prostu zrobić selfie pod tabliczką w parze, bo to się dzieje wszystko w parze. Musisz jeszcze współpracować z drugim kumplem w realizacji tych zadań. To nawigujesz w tym czasie poza strzelaniem i poza zadaniami taktycznymi. I teraz kluczem sukcesu do realizacji dobrego tych zawodów, to są tylko zawody, to nie jest symulacja działań bojowych, nie? To jest pewien sprawdzian twoich umiejętności, ale nie, wiesz, sprawdzian realnych umiejętności bojowych, takich, wiesz, które powiedzą, tak, wojna jest dla ciebie łatwizną. Wcale tak nie będzie, nie? Bo to i tak sprawdzasz tylko dwie osoby w parze, ale możesz potwierdzić, że moje umiejętności coś tam umie mi realizować w stresie, w zmęczeniu, w dużym obciążeniu psychofizycznym.
36 godzin, no to jest na pewno zmęczenie. Bez snu.
I jeżeli chcesz osiągnąć pewien wynik, to nie śpisz. Po prostu nie śpisz przez te 36 godzin. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że wygrywa głównie ta para, która najlepiej zaplanuje, wiesz, które zadania w jakim momencie ma realizować, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. Bo kluczem do sukcesu jest takie odejście od strzelnicy w czasie nawigacji, żeby złapać jak najwięcej punktów i jeszcze zdążyć na odpowiednią godzinę wrócić w okolice strzelnicy, żeby zrealizować zadanie. I bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że zaplanowałem marszrutę, ale coś się popierdzieliło i po prostu nie znaleźliśmy jakiegoś punktu i teraz szukamy go dalej, tracimy jeszcze 10 minut, i będziemy musieli biegiem wracać na strzelnicę, żeby zdążyć na zadanie strzeleckie, czy jednak odpuszczamy i wracamy na strzelnicę, żeby będziemy mieć te 10 minut odpoczynku, się wiesz, załadujemy magazynki i nie wpadniemy od razu z marszu na zadanie strzeleckie, które też nie są łatwe.
Czyli planowanie tutaj bardzo mocno.
Mega ważne jest planowanie. Tak.
I rzeczywiście wygrywają ci, którzy najbardziej się przyłożyli do planowania?
Dokładnie tak.
A mówicie im to przed? Czy oni o tym wiedzą?
Znaczy, jak ktoś już był raz na tych zawodach, bo pierwsze zawody bardzo często to jest takie, wiesz, zobaczymy co będzie. Mhm. A później po pierwszych zawodach bardzo często jest taki wniosek, który słyszę od zawodników, że no mogliśmy się lepiej przygotować. Tu nawaliliśmy, tam, ja pierdzielę, to było takie łatwe, wiesz, dobra, spróbujemy jeszcze raz, nie?
Jest ktoś, kto wygrywa często i przyjeżdża?
No czy... jest taka para, że tam, no już tam chyba 2 czy 3 razy wygrali, nie? Ale no goście są, nie są najlepsi we wszystkim, to są stare dziady, nie?
Ile lat?
No tam chyba z Concord, nie wiem, pozdrawiam Concorda. On ma chyba z 40, jak nie więcej, ale...
A no tak, w wojsku to stare dziady, w ten sposób.
No, ale wiesz, porównując do tamtych chłopaków na froncie, to tak. Mhm. Ale dobrze planują. Wiesz, to są goście, którzy wiele lat biegali w biegach orientacji, to są goście, którzy wiele lat strzelają sportowo na strzelnicy, mają, wiesz, to obcykane od A do Z tematy i no są dobrzy w tym, nie? Po prostu. Dobrze planują, nie?
Co można wygrać?
Tak naprawdę niewiele. Wygrywasz tak naprawdę satysfakcję, że wiesz, że zrobiłeś więcej zadań niż inni, bo nie da się zrobić wszystkiego na tych zawodach. To jest niemożliwe prawie. My zrobiliśmy tam tyle konkurencji, tyle zadań, że wybierasz, co jesteś w stanie zrobić.
a nie, że nie zrobi wszystkiego po prostu. Nie? 100% jest mega ciężkie do osiągnięcia.
Czyli robi się to dla samej satysfakcji, a pieniądze, które bierzecie za start, wykorzystujecie na zrobienie tych torów?
Full, do full. Mhm. Tak. Bo tam jest, wiesz, ponad 50 osób obsługi, zabezpieczenie medyczne, wiesz, no kupa. Tam jest, wiesz, strzelanie z karabinów maszynowych, teraz będzie strzelanie jeszcze z symulacyjnych granatników przeciwpancernych na zawodach.
Co
będzie.
To znaczy strzelanie z symulacyjnych?
Puste rury po granatnikach przeciwpancernych. Przerobiliśmy tak, że można normalnie było strzelać amunicją z strzelby, że normalnie możesz celować, naciskać tak jak w granatniku, wszystko działa tak samo obsługa. Wiesz, to też jest pewien rodzaj szkolenia dla tych ludzi, nie? Do użycia realnego granatnika przeciwpancernego, ale realnie leci nabój od strzelby. Po prostu i tak dalej. I trafiasz. Normalnie widać, że trafiasz, nie? Albo nie trafiasz, nie?
Jakiego granatnika użyliście?
Puste AT4.
AT4.
No, amerykańskie, nie?
Tak.
Chyba amerykańskie. Nie, to jest... Albo szwedzkie. Szwedzka, przepraszam.
No. Był tutaj Daro i pokazywał. Dlatego pytam, bo no to jest jedyny, który kojarzę tak dla jasności, no, więc...
Najbardziej chyba popularny w Polsce, jeżeli chodzi o puste rury, bo wiesz, po strzelaniu nikt nie pyta, gdzie to poszło.
Dokładnie. Dokładnie. Ale teraz można dostać Javelina, bo Igor Tracz robi aukcję i zwozi Javeliny. Chciałem jednego darować dla siebie, ale póki co one rozchodzą się na jakichś aukcjach, więc to nie jest tak łatwe. Ale chciałbym, postawiłbym go tutaj.
Oby tak było.
Zastanawiam się, czy jeszcze coś chciałem cię... Chyba nie. Chyba to wszystko. Powiedz jeszcze, czy ty chcesz jeszcze o czymś wspomnieć?
No, zależy mi bardzo na tym propagowaniu wiedzy o tych dronach, żeby ludzie tego używali w Polsce, szczególnie w siłach bezpieczeństwa, w naszej armii przede wszystkim.
No, bo na co nie liczysz za bardzo?
Liczę. Ja liczę na inicjatywę oddolną. Nawet jeżeli jakieś tam wyższe dowództwo, wiesz, powie, że nie róbmy tego tematu, to ja zrobię wszystko po prostu i wiesz, no i z takim uporem maniaka trochę, wiesz, po prostu sprawię, że to się powoli rozejdzie, ta wiedza, wiesz, takich tych niższych warstwach, że tak powiem, armii, nie? I tak dalej. I tu nie chodzi o to, żeby, wiesz, komuś robić na złość, czy tam coś. Ja mam sporo ludzi w armii, kumpli swoich, wiesz, którzy tam dalej służą i ja wiem, że jak nie daj Boże, byłaby tu u nas wojna, a przerażają mnie te obrazki, które tam widziałem, szczególnie na przykład jadąc przez Izium, które w połowie jest zrujnowane, a ono wyglądem przypomina moje miasteczko rodzinne, w którym się wychowałem, identycznej wielkości, to 23 tysięcy miasto, nie? Mhm. To ja nie chciałbym tego w Polsce. To jest przerażające. Po prostu... Ja nie mogłem tego przeżyć po prostu, że wracając z tego frontu, znowu jadę przez to Izium, bo jak jechaliśmy na front tam, to też przez nie przejeżdżaliśmy i po raz drugi, jak przez nie przejeżdżałem, to ja byłem zdruzgotany, widząc to, że to jest takie samo miasto, w jakim ja żyłem. Mhm. I ja nie chcę mieć tego tutaj w Polsce. Ja chcę zrobić wszystko, żeby ta wojna nie doszła do mojego domu. Po prostu. Ja nie po to budowałem swój dom na Kaszubach, w którym miło mi się mieszka, w którym jestem szczęśliwy i tak dalej, w którym też żyją moje dzieci i w okolicy też żyją razem z matką moje dzieci i wiesz, i razem ze swoją dziewczyną tam żyje, mnóstwo moich kumpli, znajomych i tak dalej. Ja nie chciałbym tego wszystkiego tracić. I jeżeli nie chcemy tego tracić, to mamy być gotowi po prostu na wojnę. Nie daj Boże, jak nawet by ona tutaj przyszła, ja oczywiście nie mówię, że ona będzie, ale ja nie chcę, żeby ta nasza armia wyglądała tak jak do tej pory, bo powiem po prostu brutalnie, nie? Jeżeli dalej będziemy się tak szkolić w armii, tak jak do tej pory się szkoliliśmy przez te 9 lat, jak ja byłem w armii, to przegramy tą wojnę. Po prostu ją przegramy. Z mojej perspektywy, tego starszego szeregowego, który był w armii i takie szkolenie, jak ja otrzymałem w armii, po prostu pchamy się w objęcia śmierci. Ja, mając tylko to wyszkolenie, które dostałem w armii, gdybym sam się nie szkolił w organizacjach proobronnych, nie żyłbym dzisiaj na froncie, gdybym musiał walczyć na froncie. Po prostu nie miałbym żadnych umiejętności. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że byłem tylko kierowcą ciężarówki i taki był mój etat w armii. Ale ja po prostu zwyczajnie rzecz biorąc, nie żyłbym na tym froncie, bo nie miałbym żadnej umiejętności, która jest przydatna na froncie. Boli mnie to, pchają nas w objęcia śmierci, zwyczajnie rzecz biorąc, i przegramy wojnę, jeżeli dalej się tak będą nasi ludzie szkolić. I tu mówię o większości armii, którą ja spotkałem w trakcie swojej służby. I zrobię wszystko, żeby po prostu moi kumple, które dalej są w armii i ja też w niej, no poniekąd też pewnie się znajdę w razie wojny, bo dostanę to powołanie i tak dalej, będę musiał iść i pójdę z chęcią, bo będę bronił własnego domu przede wszystkim i swoich kumpli, swoich wszystkich szczęść, które ja mam w życiu obecnie, to pójdę i będę tego bronił. Bo takie jest moje przekonanie i nie chcę przegrać tej wojny. Po prostu nie chcę.
Myślisz, że Rosjanie teraz się przedrą przez tą linię obrony, która tam jest?
Nie interesuje mnie to, jak się przedrą, to pojedziemy i będziemy z nimi walczyć i tyle. Po prostu. Tak jak powiedział to bardzo fajnie generał Walerii Załużny, tak? Welcome to hell.
No, tam jest teraz piekło. Zresztą widzę to po tobie. Jak mi o tym opowiadasz, to czuć od ciebie, że to jest po prostu piekło. I że trzeba się trzymać, trzeba to trzymać jak najdalej stąd. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej to wyprą i z Ukrainy.
Dokładnie tak.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.